witam w Ameristacji, czyli audycji poświęconej amerykańskim grom planszowym i amerykańskim grom karcianym, czyli 37 odcinek Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj zmieniamy zupełnie, witam Was w ogóle, może jeszcze zanim opowiem, co tutaj wymyśliliśmy, no to się przedstawię, nazywam się Marek Pańczyk Pancho. No i dzisiaj wymyśliliśmy, że przemienimy naszą audycję w Fortece Ameritreszu. Będziemy mówić tylko o grach klimatycznych, tematycznych, będzie krwisto, będzie wreszcie będzie ciekawie, będzie na temat. Przygotowaliśmy cztery gry, wszystkie od wydawnictwa Fantasy Flight Games, znanego na pewno Wam. Gorące tytuły, Middle-Earth Quest, Chaos in the Old World, Warhammer Invasion, który w sumie jeszcze się nawet nie pojawił. I króciutko o rozszerzeniu do Battlestar Galactica, czyli o Pegasus Expansion. Zanim w ogóle porozmawiam o tych grach, to powiem, z kim dzisiaj nagrywam, bo ekipa jest specjalna, nowa, zupełnie nowe osoby. No, po pierwsze jest to Marcin Josz Krupiński.
Witam wszystkich.
Przemek Mele Gumułka.
Witam wszystkich.
I Igor Wafel Kwiatkowski.
Cześć, witam.
Zanim jeszcze sobie też o grach porozmawiamy, to ponieważ będziecie opisywać te gry, jakieś tam oceniać je w jakiś sposób, a więc dobrze by było, żeby słuchacze w jakiś sposób mogli się odwołać do waszych ocen, tak? Wiedzieli, co lubicie, co cenicie w grach. Dzięki temu ich, znaczy wasze porady będą po prostu dla nich jakieś tam miały znaczenie większe i będą wiedziały, czy liczyć na te wasze porady. Josz, no to może jakoś powiesz o swoich, nie wiem, co lubisz w grach, co tam cię interesuje, jakie tytuły lubisz, mechanikę i tak dalej.
Tak, jako znany po prostu wszystkim Ameritraszowiec, to po prostu uwielbiam wszystkie gry ekonomiczne, bo z wrogiem trzeba się zapoznać, więc no lubię gry ekonomiczne, ale tak naprawdę najbardziej chyba lubię w grach Towarzystwo Dobre i wtedy mogę zagrać w zasadzie we wszystko. No, jestem znany z tego, że lubię Race for the Galaxy.
No, to jest dobry tytuł, to tu nie będziemy się kłócić.
Dobra, okej, okay, no, Through the Ages, tak, no, Steam albo Age of Steam, no, lubię cięższe gry, ale od jakichś lżejszych, imprezowych i lżejszych gier, no, nie stronie, a najważniejsze, żeby było z kimś fajnym pograć.
Okej, okay. Przemek, kilka słów o sobie.
Tak, w moim przypadku zdecydowanie gry kolejowe to jest to, chociaż to pojęcie jest trochę szersze. Tak naprawdę chodzi zazwyczaj o budowę pewnych sieci, organizację transportu, przewożenie towarów, niekoniecznie o pociągi. Moim jakimś top 2 jest na pewno rodzina gier 18XX, mimo że gram w nie 100 razy rzadziej niż bym chciał, głównie przez długi czas rozgrywki. Wafel pewnie to samo powiedziałby o Twilight Imperium. Druga ulubiona gra to Age of Steam. W grach cenię na pewno niewielką losowość, duże możliwości podejmowania decyzji, konkurencyjność, w sensie jakiegoś napięcia między graczami w czasie gry. Lubię gry bez ukrytych informacji, celów, ruchów, tam gdzie wszyscy gracze znają posunięcia pozostałych osób. Ale w żaden sposób nie ograniczam się do żadnych gatunków gier. Lubię zarówno dobre gry logiczne, wojenne, przygotowe, imprezowe, to nie ma znaczenia tak naprawdę.
No i Ameritrash oczywiście.
No tak, oczywiście, tak. To były wszystkie zalety Ameritrasha, jakie wymieniłeś.
Tak, tak. Najważniejsze jest oczywiście, tak jak już powiedział, spędzanie czasu z osobami podobnym hobby. Jeśli przy okazji można trochę pogimnastykować umysł, to tym lepiej. Ale jest właściwie jeden gatunek gier, których staram się unikać. Są to gry negocjacyjne. Oczywiście z wyjątkami. No, najczęściej raz do roku gram partię z Struggle of Empires i jest zazwyczaj bardzo dobra. Ostatnio na Kaszubku mieliśmy wręcz genialną rozgrywkę w Mall of Horror. No, jak zwykle dużo zależy od osób, z którymi gram i to one determinują jakąś radość z gry w dużo większym stopniu niż mechanika.
Okej. Okay. No, Wafel? Jak tam u ciebie to wygląda?
No ja właśnie lubię gry amerytreszowe, żeby był klimat, była bezpośrednia konfrontacja, ale eurówkami nie wzgardzę, szczególnie tymi z połowy lat 90. jak wychodziły takie Tygrysy Eufra, Telgrandy, takie stare, konfrontacyjne dosyć eurówki. Nie przepadam za tymi nowszymi, jakieś takie smutne przepychanie sześcianików, żeby zaspokoić króla, czy jakieś takie inne dziwne klimaty. Lubię negocjacje, lubię trochę konfliktu, ale lubię dobre, fajne, wkręcające tematyki, a to nie znaczy, że mechanika mi jest obojętna. To znaczy na przykład nie lubię generalnie przygodówek, które no ociekają klimatem, ale mechaniki na poziomie weź kartę i rzuć kostką na poziomie Arkham Horror to raczej nie zniosę. Lubię też Age of Sigma na przykład, ale właśnie za to, że jest bardzo konfliktowy i bardzo konfrontacyjny. Mimo, że jest ekonomiczny, że nikomu wziąsło nie dasz, ale można komuś naprawdę zaszkodzić i jest bardzo taka mięsista ta gra.
Tak, no Age of Sigma nie jest taką eurogrą typową. Ma dużo cech emerytraszowych tak naprawdę.
Tak, no też zdecydowanie.
Jak w ogóle na załogę do Ameritreszu jesteście trochę zbyt tolerancyjni generalnie i tutaj jesteście uniwersalni, ale ja będę tutaj, mam nadzieję, trochę się wyzłośliwiał na tych eurograczy i tak dalej. W ogóle przejdźmy, bo mamy trochę materiału tutaj do pogadania. Przejdźmy do pierwszej recenzji, jaką sobie przygotowaliśmy. To będzie gorący tytuł właśnie z Fantasy Flight Games. Middle-Earth Quest. No to recenzja Middle-Earth Quest. Ja tylko przypomnę, że oczywiście gra jest związana z Tolkienem, ze Śródziemiem, z Władcą Pierścieni, no, z Hobbitem można powiedzieć też. Autorzy bardzo znani, jeżeli chodzi o rynek amerytreszowy, jeżeli chodzi o Fantasy Flight Games, czyli właściciel wydawnictwa, czy tam szef Petersen, Christian Petersen, Corey Konieczka i Tim Uren albo Aren, nie wiem dokładnie, czy to jest jakieś niemieckie czy angielskie, z tymi Amerykanami to nigdy nie wiadomo, oni się powinno ich nazwiska czytać. No i gra 2 do 4 graczy, 180 minut przeciętna rozgrywka, tak mówi BGG, a już nas wprowadzi trochę w klimat tej gry i o co w ogóle w niej chodzi.
Okej, tak jak Pancho powiedział, no, akcja gry rozgrywa się w Śródziemiu Tolkiena. Dokładnie jest to okres 17 lat pomiędzy urodzinami Bilba i tym, jak wyruszył do Rivendell, a tym, jak wyrusza Frodo, żeby zniszczyć pierścień, to co było pokazane w filmie przez tam 3-4 minuty, tutaj mamy na to przynajmniej 3 godziny. No właśnie, może maksimum 3 godziny.
Właśnie nie dodałem, że przecież jest film też.
Tak. No ale tego, co tutaj się dzieje w filmie, nie zobaczycie, nie będzie można też zagrać postaciami z filmu, czyli nie możemy się tam wcielić w Boromira, w Legolasa, aczkolwiek
Boromir... Saurona możemy.
Saurona, tak. Boromir, Saruman, Gandalf to są NPC, non-playable characters, którzy tam chodzą sobie po tym Śródziemiu, można ich spotykać.
Tak zwane boty.
No to botami kierują od jeden albo dwóch graczy, albo trzech, przepraszam, tak, od jednego do trzech i jeden gracz kieruje Sauronem. No i ogólnie jest tak, że gracz, który jest Sauronem, próbuje odbudować swoją potęgę. Próbuje wstawiać wpływy na planszy pomiędzy różnymi miejscowościami, krainami, potem wysyłać potwory, żeby powstrzymywały bohaterów, którzy mają do spełnienia jakieś swoje misje. Na początku są losowane jedna podstawowa misja, jedna taka bardziej zaawansowana, które najczęściej mówią: idź do jakiejś lokalizacji, zeksploruj ją, pokonaj jakiegoś potwora. Sauron ma do dyspozycji różne karty, którymi może uprzykrzać życie bohaterom. Po pierwsze, najważniejsze dla niego są zagrywane takie stałe wydarzenia, dzięki którym będzie zdobywał wpływy, czy to militarne, czy korupcji w Śródziemiu, a po prostu bohaterowie muszą przetrwać, muszą te 17 lat przetrwać i przypilnować, żeby w Śródziemiu było jak najmniej wpływów Saurona. Jest to odzwierciedlone na takim traku, gdzie specjalne żetony, Sauron ma ich właśnie trzy, jest militarny żeton, żeton korupcji i żeton, już nie pamiętam jaki, i one ogólnie w zależności od tego, jakie są wydarzenia w grze, one będą się przesuwać coraz dalej. Jest żeton reprezentujący poczynania graczy, on się przesuwa równomiernie do przodu, w momencie jak dojdzie do końca.
No dobra, to już są jakieś tam szczegóły, Marcin. Tak. A gra generalnie jest to taka gra kooperacyjna, jest jednocześnie kooperacja i rywalizacja.
Jest kooperacja taka, że no, tych graczy, ludzi, krasnoludów, no muszą wspierać się wzajemnie, żeby powstrzymywać Saurona, a Sauron będzie robił wszystko, co może, żeby żeby to się graczom nie udało, żeby jego wpływy w Śródziemiu były jak najsilniejsze i jego potęga była jak największa. Gra mechanicznie jest całkiem ciekawa, to nie ma tam w zasadzie kostek, element losowy jest tylko w postaci kart, więc jest i klimat. Przynajmniej ja taki czułem klimat, że czy jako Sauron próbowałem tam podstawiać nogi bohaterom, czy jak grałem bohaterem, próbowałem robić wszystko, żeby Saurona powstrzymać. A i mechanicznie gra się broni. Nie jest to jakiś Dice Fest, więc można sobie pokombinować, szczególnie podczas walk.
No dobra, ale jak jesteśmy w temacie klimatu, bo to jest mega ważne, czy tam... Przemek, czy faktycznie tam czujesz ten klimat Władcy Pierścieni, Śródziemia, czy jesteś w stanie się tam przenieść w czasie rozgrywki do tego świata?
Nie bardzo, niestety. Znaczy, w ogóle wiem, że macie dobre zdanie o tej grze. Mieliśmy razem wspólną partię. Chyba mi tutaj przyjdzie rola takiej osoby, która musi trochę wypunktować pewne problemy. Zresztą miałem spory problem, ponieważ grało się naprawdę bardzo fajnie. To jest zawsze taka sytuacja, gdy gra się dobrze, pośród człowiek wraca do domu i zastanawia się, czy to gra była taka dobra, czy to też jest zasługa towarzystwa.
Towarzystwo!
Tak, to właśnie tutaj na szczęście minęło już kilka dni i można było się zastanowić. Nota w międzyczasie spadła z 6,5 na 6. Zresztą pan człowiek zapowiadał tą audycję o Ameritraszu. Między innymi w międzyczasie na forum gdzieś pisał jeszcze o Chaos in the Old World, o którym będziemy mówić później, że to jest niby taki potomek El Grande. Wydawało mi się wówczas, że postawię sobie taką tezę na tę audycję o jakiejś ewolucji gier, właśnie przenikaniu się gatunków, że tu niby Ameritrasz, a tak naprawdę już nie.
No to prawda trochę.
Tutaj właśnie wczoraj grałem w Chaos in the Old World i ta teza zupełnie upadła, ale o tym później. Ale w odniesieniu do Miller mogę zupełnie z przekonaniem powiedzieć, że ta gra zupełnie nie jest Ameritraszem w ogóle. Co więcej, ona nawet nie jest przygodowa. Jest antyprzygodowa. Co zaraz spróbuję się...
No ale co, nie czujesz tego, że tam...
Zasadnić tą tezę. Zresztą w żaden sposób nie rzutuje na ocenę gry, bo ona może być najlepszą na świecie grą antyprzygodową. Tylko trzeba być świadomym, że to jest taka gra. Nie chodzi tutaj nawet o to, że właściwie nie ma jakiegoś rozwoju postaci, jak brania udziału w questach. Są niby jakieś takie zarysy, ale to jest zupełnie iluzoryczne. Mam wrażenie, że niektóre elementy gry, jakieś mechaniki zostały wprowadzone tak naprawdę tylko po to, żeby zamaskować takie sedno gry, by stworzyć wrażenie jakiejś epickiej przygody, a tak naprawdę to jest suchy, logiczny pojedynek między Sauronem a siłami dobra. Rozwój postaci tak naprawdę jest tylko w dół przez jakieś karty, klątw, jak się nazywają Saurona.
Marcin, poczekaj.
Korupcji. Wiesz co, bo tak rzeczywiście bym mógł tak troszeczkę się z tobą zgodzić po tej naszej pierwszej partii, ale potem jak grałem drugi raz, grałem Sauronem i czułem tu w ten sposób tą epickość, że naprawdę na początku tej rozgrywki Sauron jest słaby. Nie ma praktycznie nic na planszy, bohaterowie sobie tam skaczą od krainy do krainy i robili sobie w zasadzie ze mną co chcieli. W momencie, kiedy nazbierałem siły, zacząłem po prostu ich tłuc jak tylko mogłem. No niestety nie udało mi się, ale czułem po prostu to, że budzi się moc Saurona, że coraz miałem lepsze karty, miałem...
No tak, ale to jest tylko mechanika. To jest tak jakby, to nie wynika z klimatu gry, tylko akurat...
Tutaj poczułem ten klimat i to samo gracze, z którymi grałem. Ale w czasie pierwszej gry też, no, to czułem, chociaż no, można tam...
Znaczy się tak,
widzieć tam jakieś żetoniki, tak, sobie tutaj uleczę tą krainę, tutaj pójdę, skoczę do kolejnej, usunę tutaj wpływy, tam wpływy...
A, czekajcie, Wafel, chciałeś coś dodać? Czy mi się wydawało?
Nie, sorry.
Tam skoczyłem. Przemek, no ale tak przechodzę do konkretów.
Nasza rozgrywka faktycznie nie była trochę reprezentatywna do końca, tam mieliśmy jakieś minimalne rozbieżności z zasadami. Ale tu nie da się ukryć, że zagranie polega zupełnie na jakiejś walce z potworami, takim klasycznym jakimś przygodowym aspektem, jak się kojarzą z grami. Tam skrótowo już opowiadały, na czym polega mechanika, ale tak naprawdę główne zadanie Saurona to jest utrzymywanie w grze takich kart, tam spisków. Te karty to jest jedyna rzecz, która główna rzecz, która popycha do przodu tam jego żetony i doprowadza go jakoś do sukcesu w grze. A zadanie Sił Dobra tak naprawdę jest wyłącznie obalanie tych kart spisków, robienie wszystkiego, aby je usuwać z gry. Aby to robić, gracze potrzebują przede wszystkim biegać po planszy i zbierać tam określone żetony. A takie bieganie wyklucza się zupełnie z walką z potworami, bo obie rzeczy zużywają te same karty tak naprawdę. Więc gdy zaczniemy walczyć, braknie nam kart do ruchu. Sprawa jest prosta. Więc gracze muszą za wszelką cenę unikać konfrontacji jakiejś na planszy. Dostają tylko jakieś pewne elementy mechaniki, które muszą wspólnie wykorzystać, aby gasić ogniska zapalne na planszy, które tam powstają. I Już pisałem o tym na forum, tylko miałem pierwszą myśl po grze i teraz zupełnie utrzymuję to zdanie. I to samo dokładnie można by napisać o innej grze, którą jest Pandemic. I ta gra mi się dokładnie kojarzy z Pandemikiem. Jest bardzo zbliżona tak naprawdę, obudowana trochę różnymi tam mechanizmami, które do końca nie widzę sensu, ale to polega na tym, aby wspólnie biegać, wspólnie zbierać te tam książki i używać do tego, aby obalać ploty. Sauron jest tutaj takim wielkim zarażaczem po prostu w ludzkiej postaci i tym się tak naprawdę to różni od Pandemika. Oczywiście obudową Śródziemia, jakimiś tam elementami.
To jeszcze ja jedno zdanie i właśnie to, że ktoś tam siedzi jako ten Sauron i próbuje inteligentnie rozgrywać to tam, zarażać to Śródziemie. Właśnie tu było to fajne, bo w pewnym momencie chciałem zwabić bohaterów w pułapkę. Tak obwarowałem część Śródziemia, że musieli iść naokoło, musieli przejść przez Minas Tirith, gdzie wrzuciłem po prostu wszystkie swoje siły. No i zacząłem ich tam łomotać. Niestety było to gdzieś o jedną turę za późno, zebrałem te siły i przez to przegrałem, bo tak to...
Dobra, a powiedzcie mi teraz już to takie jeszcze konkretne pytanie już, związane z jakimiś elementami gry. Bo to też jest ważne dla gier należących ogólnie do gatunku Ameritrashu, wygląd, tak? Wizualnie, czy ona się prezentuje, nie wiem, świetnie, czy jest takie oh my goodness, jak się na nią popatrzy, czy wprost przeciwnie?
Ślinotok jest, tak? To jest wielka plansza.
Jest Przemek ślinotok?
Słabo.
Właśnie ślinotok.
Znaczy wiesz, no widziałem
to nie jest rewelacyjna ta
plansza. Jest tak, jest problem. Jeżeli ktoś nie zna troszeczkę Śródziemia, to będzie się gubił, chociaż tam są
tak nawet na pierwszy
kolorowe kropeczki, tak, które wskazują, gdzie mniej więcej dana miejscowość jest, do której musimy dotrzeć, czy coś takiego, to można się pogubić. Figurki są niestety kiepskiej jakości, bo w zasadzie
wszystko... Wizualnie są fajne, nie tylko to...
Wizualnie są fajne, ale Fantasy Flight dało troszeczkę ciała i one się łamią w podróży. No mi się podobała gra, dużo miejsca zajmuje, fajna jest. No.
Znaczy to wszystko, o czym ja mówiłem, to nie są nawet tak naprawdę specjalnie wady, to po prostu chodzi o to, że ta gra jest inna zupełnie niż się może kojarzyć.
Nie jest przygodówką, tak?
Nie jest taką czymś jakimś epickim klimacie, tylko jest bardzo mechanika, która bardzo wymaga tam określonego działania i takiego kombinowania, przechytrzania się graczy, takie szachy po prostu między graczami.
No dobra, ale masz... No, mów.
Ale z pewnością ta gra ma wadę i właśnie to jest związane z tym, co powiedziałeś. Wydawałoby się właśnie, że to jest Fantasy Flight Games, że taki barok, tak, w wydaniu, przepych i tak dalej, a ta gra jest niesamowicie uboga w elementy tak naprawdę. Mogłoby się właśnie tu wydawać dziwne, ale jest bardzo mało kart tak naprawdę i do wszystkich rodzajów. Gracze mają prawie zawsze chyba te same questy, przynajmniej jeden rodzaj tych podstawowych questów. Każde tam siły dobre i siły złe mają taki zawsze główny cel w grze, jest ich tylko 5 rodzajów, więc to się będzie...
To już jest gra, która jest obliczona na masę dodatków.
Dokładnie,
już
dokładnie.
Sobie wyobrażam, że będzie kolejny dodatek, będzie, nie wiem, poszukiwanie Golluma.
Ale to wiesz, talie regionów kończą się bardzo szybko i też muszą być przetasowane, więc ciągle te same eventy wychodzą, jest niezwykle mało. To jest po prostu nie w porządku. Na pudełku powinna być po prostu wielka naklejka, za pół roku dodatek i bez tego
po paru partiach... To specyfika chyba tego wydawcy też, tak?
Nie, to nie jest specyfika wydawcy. W wielu grach właśnie masz milion tych kart wydarzeń i po prostu i to zupełnie zmienia wtedy przebieg.
A powiedzcie, bo to 180 minut, to nie jest jeszcze jakaś straszna liczba wielka, ale jednak jest chyba, to będzie najdłuższa gra, o których dzisiaj rozmawiamy. No może tam dodatek do tego Bad Stara jest na pewno dłuższy, ale 180 minut, czy to jakoś czuć ten upływ czasu, czy w ogóle się przenosi... Nie wiem, przenosimy, nieważne czy w przygody, czy w mechanikę, ale wciągamy się w tą rozgrywkę.
Sam wiesz, tak, czekałeś na swoją turę, jak graliśmy w 4 graczy, 20 minut tylko po to, żeby odpocząć, czyli przetasować tam swoją malutką talię i w zasadzie na tym twoja tura się skończyła i kolejne tam 10 minut, zanim do ciebie doszło. Na 3 osoby chodzi szybciej, na 2 pewnie będzie jeszcze szybciej, więc... To jest problem. Na 4 graczy będzie się czasami dłużyło, aczkolwiek nie czuć tego aż tak bardzo.
Czy fajnie?
Jeśli tylko gracze zaczną bardziej ze sobą współpracować, to gra będzie się dłużyć. Pancho w ogóle tak naprawdę nie miał swój
mamy
największej ilości złota.
Mam być najbogatszy.
Zawsze gdy się pojawiały jakieś rozmowy, co w danej sytuacji zrobić, to od razu wydłuża grę. No, oczywiście graliśmy pierwszy raz, więc to tam jakoś trzeba 50% czasu doliczyć.
Znaczy jeszcze odwołując się do mechaniki, bo jest tam kilka tam rozwiązań takich drobnych, ale jeden z tych rozwiązań uważam za naprawdę fajny i jakoś tak z grami nie do końca sobie przypominam coś podobnego, ale pewnie jest, bo jak zwykle to rozwiązania to rzadko ktoś wymyśla zupełnie od nowa. Chodzi mi o mechanizm kart, czyli tego, że każdy z graczy ma swoją własną talię i ta talia służy nam do walki i jednocześnie odmierza nam ta talia, jak jesteśmy wyczerpani i jak jesteśmy ranni. Dla mnie genialny to był patent. Że te...
A przede wszystkim bitwy są bardzo fajnie rozwiązane. To rzeczywiście jest interesujące w tych, że tam są różne jakieś akcje, różne tam. Każda karta ma jakiś, oprócz tam jakiegoś parametru obrony i ataku, ma jakiś tekst, który potrafi tam kontrować karty przeciwnika i tak by jedna walka składa się z tur i każdy gracz zagrywa tak by tajnie kartę w danej turze i potem są odkrywane i co się dzieje. To zawsze jest dużo emocji, co zagra przeciwnik i
Można jest interesujące. Jeżeli dobrze się rozegra, to można potężniejszego potwora pokonać, pomimo że tam jestem słabym człowiekiem.
Tam jest ten ważny element, że wiemy, ile tak na oko jest kart na przykład takich bliskiego zasięgu i dalekiego zasięgu, tak? Ile potwór ma, znaczy jakie prawdopodobieństwo występowania danych kart jest.
Ogólnie można tam fajnie sobie to sterować, tak? Czy chcę spróbować mocno uderzyć, ale przez to będę szybciej się wyczerpie, a jak się wyczerpie, to mój przeciwnik będzie mógł mnie stukać za darmo, albo będę dziubał go troszeczkę na czas, tak? I przez to wygram, bo on się zmęczy i wtedy ja go będę mógł
dobić. No dobra, jeszcze taka rzecz, no bo wiadomo, tam Ameritrash cieszy się dużym powodzeniem, nie ma co się oszukiwać. I jednak wielu graczy lubi te gry, ale z tym angielskim różnie bywa u nich. No i właśnie jak z tą grą wygląda, jeżeli na przykład byłby jeden gracz, który zna dobrze angielski, a reszta osób w ogóle nie znają, albo wszyscy znają słabo. Czy to da się w ogóle grać w Mid-Earth Quest?
Jeśli słabo znasz, da się grać. Tak naprawdę wystarczy karty do ataku, tam są proste opisy, ale minimalny poziom angielskiego jest chyba wymagany dla wszystkich. Nie można pokazywać komuś kart tutaj za bardzo. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Znaczy tak, no okej, okay, no karty walki mają jakoś tam tekst, ale wszystkie wydarzenia no, są otwarte, tak?
Tak, no wydarzenia ktoś może czytać.
Misje też, Sauron na pewno musi znać angielski.
Okej. Okay. No dobra, ale też jeszcze mamy tak, możemy mieć taką sytuację, że przyjdzie, zobaczy, że w fajną grę gramy jakiś eurogracz, który tam dopiero niedawno zbierał jakieś ziemniaki, marchewkę i tak dalej, i tam wymieniał się owcami. No właśnie.
Eurogracze zawsze zaspokajają monarchów.
Tak, tak, bo będzie budował jakiś tam katedrę albo coś takiego. No i będzie chciał się zainteresować tą grą, ale ma klapki na oczach, tak? Wie, że to jest przygodówka, on nie lubi takich gier, on w ogóle nie chce spróbować. Czy da się go przekonać? Czy warto w ogóle go przekonywać do tej gry? Czy tak Eurograczowi może się spodobać taka gra z wydawnictwa typowo emerytraszowego? Jak właśnie Mid-Earth Quest? Przemek?
Tak, no to ja tu jestem ze stanowiska, że to prędzej się jemu spodoba ta gra niż Ameritrashowcom właśnie. Zresztą Fantasy Flight nie wydaje tylko takich gier Ameritrashowych. Jak dla mnie to mówię, no znaczy może mu się spodobać, ale lepiej jak sobie kupi Pandemika z dodatkiem i tak też będzie miał, może mieć grać przeciwko człowiekowi, tak jakby w sensie, że ten człowiek będzie złą osobą i trzy razy w krótszym czasie.
Już?
No. Ja powiedzmy jestem eurograczem, tak? No, mi gra się podobała, aczkolwiek inne gry w Fantasy Flight też mi się podobały, więc tutaj nie skreślałbym, że oj, lubię Kailusa, lubię Agricola, to nie zagram w nic, co ma plastikowe figurki, tak?
No ja słyszałem taką opinię właśnie mojego tutaj znajomego, którego nie będę wymieniał, ale on będzie słuchał tej audycji, więc wie o kogo chodzi, będzie wiedział o kogo chodzi i on właśnie mówi, że nie lubi przygodówek, ma klapki na oczach i nie zagra w to.
No to może właśnie to, co powiedział Przemek, to nie jest przygodówka.
To jest antyprzygodówka.
Nie, no dla mnie się wydaje, że jest, ale to jest...
No dobra, panowie.
A bo to trzeba robić ruchy antyintuicyjne właśnie w tej grze. Tu za wszelką cenę trzeba unikać potworu, za wszelką cenę konfrontacji.
Jakbyś miał stanąć przeciwko orkowi, to byś po prostu wpadał na niego, czy uciekał? Próbował, wiesz.
Zależy, miałby kasę.
A zawsze, tak.
No dobra.
Jest klimat, no.
No to spróbujmy jakoś tam podsumować tą grę i tam ocenić ją, żeby tam poradzić przyszłym graczom i chętnym do kupna. Tylko stwierdziłem, że sobie darujemy tą tam system ocen, który tutaj z kolegami poprzednimi uprawialiśmy, bo to taki była pseudokultura. Tak.
Przyjmujemy planszostację.
Tak. Nowy taki system musi być bardzo krwisty, prawda, taki dosadny, a więc wydaje mi się, że dobrym takim, tam było chyba kupić coś takiego, taki element, tutaj bym proponował rządzić, że gra rządzi, to po prostu wiadomo, że no, się zastanawiać, no po prostu wiadomo, że ją trzeba kupić, albo ukraść, albo nie wiem, dorwać od kogoś, pożyczyć na zawsze. A więc rządzi, proponuje taką najwyższą notę. Drugą notę, no powiedzmy spoko, no spoko gra, to wiadomo, to jest taka, którą można tam pyknąć aż do czasu, można namówić kumpla, żeby kupił i zagrać z nim. I trzecia, no tutaj to wiadomo, to jest się, to jest gra, która po prostu się do niczego nie nadaje i w ogóle trzymać się trzeba z niej, od niej z daleka. A tą jeszcze czwartą, którą tam koledzy eurogracze proponowali spalić, zrównać z ziemią, to bym pozostawił, ale chyba w naszym odcinku nie użyjemy tej oceny. To co jak, Josz? Twoja ocena jest tej gry, takie podsumowanie krótkie.
Rządzi. Dla mnie rządzi, czyli zagrajcie u kolegi. Nie, gra jest naprawdę niczego sobie.
Okej.
Okay. Jest spoko. Jest spoko.
Josz seal of approval.
Przemek?
Gra jest spoko. Spoko, ale nie powiedzieliśmy tego, ile kosztuje tak naprawdę.
Jest to droga, jest... cholernie droga.
Tak, jest, no trzeba liczyć się, tak 200 to chyba minimum, a nie wiem, czy 250. Pewnie kombinując ze Stanów można by tylko uzyskać lepszą cenę. Więc jeśli masz bogatego kolegę, który ma tą grę, to spróbuj zagrać u kolegi, a gra jest okej, okay, ale zostaw kasę na grę, o której będziemy mówić później.
No i jeszcze moje takie podsumowanie, to też dla mnie gra w sumie spoko, tak? Nawet trochę tak pomiędzy spoko a rządzi, bo jeżeli się interesujemy, jednak lubimy takie gry klimatyczne i lubimy szczególnie Władcę Pierścieni, no to chyba tutaj by trzeba by się jednak zastanowić nad rządzi i kupić tą grę, ale spokojnie można też zagrać u kolegi, nawet tak, żeby nie ryzykować, no, czy sprawdzić, czy nam się na pewno podoba, bo faktycznie jak Przemek mówi, ja tam widzę trochę przygody, trochę więcej niż Przemek, ale jednak tej mechaniki jest naprawdę dużo takiej typowej euro, a la Pandemic właśnie, to ja się tutaj zgadzam. Ale generalnie jest dużo fajnych patentów i jest to niezwykle.
No oczywiście, ona jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana i wyrafinowana niż Pandemic. No.
Tak, tak.
To,
no i trwa tym samym też dłużej.
Tak, no ale trwa 5 razy dłużej, no czy 4. Make it
quick. Dobra, kolejna gra, którą chcemy omówić, to jest Chaos in the Old World, gra, która przenosi nas w uniwersum Warhammera, przenosi nas, no to dokładnie już zaraz wam powie Waffle, tylko przypomnę, że autorem jest Erik Lang, czyli autor, który ma za sobą dużo karcianek, tych karcianek LCG, czyli między innymi Call of Cthulhu i Grę o Tron. Gra jest przeznaczona od 3 do 4 graczy, 90 minut, teoretycznie jest przeciętna rozgrywka, no i Waffle spróbuje was wprowadzić właśnie w tą grę. Proszę.
Chaos in the Old World, wcielamy się w rolę czterech bogów chaosu, którzy są znani wszystkim, którzy mieli styczność z jakąś Games Workshopowską, z jakimiś grami Games Workshop, czyli jest Skorny Bóg Wojny, Nargul Bóg Zarazy, Singe, Bóg Magii, Slanesh, no to jest taki brzydki bóg nie dla dzieci, jakichś tam zakazanych przyjemności. I staramy się trochę w zespół, a jednak naprzeciwko sobie sprowadzić stary świat, czyli świat tam ludzi, elfów i innych, jakichś tam marnych istot na kolana i zagrabić jak największą część tego świata do siebie. Jeśli chodzi o mechanikę, to tutaj widać bardzo zdecydowanie wpływy eurówek, to znaczy jest zwykły area control, i są najzwyklejsze na świecie punkty akcji prosto z Tikala dosłownie. Jest zdanie prosto z Knicji o kręceniu pokrętłami, o których może za chwilę to jest po prostu zdanie prosto jak z Knicji. A jednocześnie gra bardzo trzyma klimat, wykonana jest, o wykonaniu można tutaj powiedzieć, bo jest nawet bez takiego typowego festynu FFG, to znaczy tych żetonów jest skończona ilość, figurek też jest ilość skończona. A jej wypas po prostu polega na tym, że jest śliczna, że plansza jest zaprojektowana po prostu ładnie, nie jest naćkana, tylko jest po prostu ładna.
Jeszcze tak dodałbym, tam wizualnie ona jest taka stonowana, prawda? To pudełko szczególnie pokazuje, że tam nie ma naraz wielkiej ilustracji, tylko jest napis i czarny. Tam
teraz czarny już się podoba plansza, ostatnio narzekałeś.
Znaczy ja narzekałem z innego powodu, ale chciałem banerek z tego zrobić, ale ona jest ciekawa, no. No kontynuuj.
No, co mogę powiedzieć? Jak mówiłem, jest Area Control po prostu, no prosto z El Grande, że figurkami walczymy o regiony, ale są
no,
też...
No właśnie, tu się zupełnie nie zgodzę. To jest zupełnie tak by... Nie... Znaczy w większości ta gra nie polega na Area Control, tak by zupełnie... Znaczy większość warunków tam zwycięstwa to nie wynika z przewag czy tam z czegoś, bo te dla tych bogów warunki kręcenia tymi... No jeszcze nie powiedziałeś tak naprawdę, jakie są warunki tak. zwycięstwa.
Znaczy właśnie... No Area Control to jest połowa tej gry, no bo połowa to są punkty, ale jednak można wygrać przez kręcenie tą swoją karuzelą i no powiedzmy tam swoim pokrętłem i teraz no punkty, jakby to powiedzieć, punkty są bardziej area kontrolowe, a karuzela jest bardziej Ameritrashowa, tak?
A czym jest ta karuzela, no właśnie.
Właśnie, karuzela polega na tym, że każdy bóg ma swoje własne takie pokrętło. I żeby nim kręcić, musi spełniać specyficzne warunki. To znaczy, Khon musi mordować nieprzyjaciół, Nurgul musi plugawić zaludnione regiony, Cinch musi plugawić regiony magiczne, a Slaanesh prowadzać na złą drogę szlachtę i bohaterów. I to są dwie równoległe drogi do zwycięstwa. Można wygrać przez przekręcenie swojej karuzeli o odpowiednią ilość obrotów, z inną dla każdego boga, niektórym jest łatwiej, niektórym jest trudniej, albo można wygrać na punkty. No i tutaj wchodzi punkty zbierane właśnie przez area control na regionach. No i tutaj wchodzi właśnie bardzo duża asymetria, bardzo duża różnorodność tych bogów, tak? Khon to się skupia właśnie na rzezi i pchaniu tego swojego kółka, a Nurgul ma to pokrętło jakby tak długie, potrzebuje tylu tych obrotów, że raczej potrzebuje iść na punkty, ale on z kolei może tak spamować swoich kultystów i swoje demony, że generalnie też gra wydaje się na razie zrównoważona.
Mhm. Przemek,
na razie tak opowiadałeś, to w ogóle nie brzmi jak Ameritrash. Tutaj jakieś...
Nie, ale jest chyba jednak bardziej. Właśnie klimat. Jest Warhammer?
Klimat Warhammer.
No jest rewelacja, znaczy wiadomo, że tak, że no po pierwsze plansza, która jest narysowana tak jakby była wyryta nożem na ludzkiej skórze rozciągniętych na kolczastych krakach.
Już to robię.
To nie, to jest odrobinę...
Samoróbkę.
To taka właśnie uwaga, ciekawostka właśnie osób, które chciałby same zrobić tą grę, no tutaj wafel podał właśnie.
Jako... Na skóry.
Tak, bardzo się od siebie różnią, mają charakterne karty, ich demony się różnią, są też charakterystyczne karty Starego Świata, że albo przychodzi jakiś bohater wysokich elfów i zaczyna wycinać kultystów, albo Brytończycy znaleźli Graala i w ogóle ciężko cokolwiek zdziałać w tym Starym Świecie, bo wszyscy się z tego tak cieszą. To mi się przypomina taka scena z Monty Pythona, ten ze Świętego Graala, jak go pytają, czy tam twój pan by nie chciał szukać Świętego Graala. Nie, już ma jednego.
Przemek. Co ty tam jeszcze powiesz o tym klimacie?
No jeszcze nic nie powiedziałem. Klimat jest świetny. W ogóle podejście od, jakby, od drugiej strony.
No czujesz, tak? Czujesz ten klimat w odróżnieniu.
Tak. Znaczy on jest zupełnie inne podejście.
No tak,
tak?
Jest przygodówka.
Taka boska perspektywa. To nie jesteśmy tam elfami i tak dalej, tylko patrzymy na ten świat z punktu widzenia bogów chaosu, tak? Chcemy go zniszczyć. Ale to bardzo fajnie czuć w grze. To co Wafel to trochę zaznaczył, to warto też tak wspomnieć o tych właśnie asymetrycznych warunkach zwycięstwa, tu nawet nie tylko zwycięstwa, ale w ogóle gry, bo zupełnie są inne karty i to wszystko jest, nie ma zupełnie przełożenia, każdy bóg jest inny, nawet każdy ma inną tam ilość okrążeń tej karuzeli.
Każdy ma innych tych wysłanników, prawda też?
Tak, każdy ma inne statystyki, więc... To niewiele gier, które mają taką mechanikę i to nie jest może jakaś endemiczna cecha Ameritrashu, ale trudno wymyślić sobie euro tego typu. I to jest bardzo ciężko zaprojektować taką grę. Jest problem z asymetrycznymi warunkami zwycięstwa jest taki, że zwyczaj właśnie żmudne i to bardzo jest takie pracochłonne przewidzenie balansu między stronami przy różnych ilościach graczy przede wszystkim, bo to nie zawsze jest tak, że czterech bogów chaosu siądzie do stołu, czasami mamy tylko trzy osoby i wtedy również wszystko musi się zębiać. Nie ma już na przykład Khorna, który będzie ten Slaanesha powstrzymywał, co wczoraj się udawało całkiem dobrze. Na przykład w StarCraftie ta kwestia była często podnoszona, takiego problemu z balansem między poszczególnymi stronami, że któraś strona może mieć łatwiej. Wczoraj graliśmy właśnie w komplecie i tylko Cinch wydawał się bez szans na zwycięstwo, pozostali bogowie do końca walczyli o wiktorię. A nawet jeśli się już zaprojektuje taką świetnie zbalansowaną grę, to to również w Chaos in the Old World zupełnie kluczowe są takie karty wydarzeń, które tam przychodzą co turę i one w określonej sytuacji bardziej mogą premiować jedną stronę i jakieś pewne rodzaje punktowania. Na przykład wczoraj na samym początku mieliśmy wydarzenie, które tam w większości regionów zablokowało możliwość ich zrujnowania, a co za tym idzie, znacznie zmniejszyła się ilość punktów właśnie, które można zdobyć w grze, co na przykład dla Nurgla to był ogromny problem. No ale jak się nie jest właśnie gotowym na takie wyzwania, no to nie ma co siadać do takiej gry i do Amerytraszu.
No dobra, a powiedz...
Ja mam jedno pytanie, bo ja w ogóle ze światem Warhammera nic nie miałem wspólnego, w ogóle w planszówki zacząłem dość niedawno grać. To dla takiego w ogóle laika, tak? Nie znam tych bogów chaosu. Czy ja poczuję ten klimat, tak? Czy ja się poczuję jak jeden tam bóg od...
Nie wiem. Z pewnością mniej. To jest tak jak w Battlestara zagrasz nie oglądając serialu, to też nie poczujesz to znacznie mniej niż inni. Jak będziesz grał wśród ziemi, nie czytając książki, nie oglądając filmu, no to też zawsze nie odczujesz tego tak samo.
Ale gra jakoś tam mechanicznie będzie się bronić.
Ale będziesz wiedział, że to jest bóg, który tam morduje, bo będziesz widział... Jak on tam ich zabija, ma po prostu...
Widzisz krew spływającą po planszy.
Widzisz przecież planszę, która jest z nas, no, tam ze skóry zrobiona, tak, ludzkiej, no to wszystko wyjdziesz, prawda?
Wydaje mi się, że klimat da się chwycić. Znaczy, no tak jak z znaczy ja w Battlestara serialu nie oglądałem i został mi tak zespoilowany, to już pewnie nigdy nie obejrzę wszystko, ale wydaje mi się, że przy Battlestarze dobrze się bawię i tak samo przy tym Chaos in the Old World bardzo łatwo chwycić, który bóg jest od czego i... Znaczy bardzo łatwo, że da się, który bóg jest od czego, no i powiedzmy, że no nie wiem, to w jakiegoś krzyżyczego demona niszczącego wszystko na drogę, no to fajnie się wczuwa, no bo umówmy się.
No ale to zdecydowanie jest w pełni Amerytrasz. Jak się mówimy o jakichś takich może mini elementach eurogrowych, jakieś tam przewagi, ale one nie są tak istotne. Jednak to jest, trzeba się nastawić na to, że jak jesteś kornem i turlając się siedmioma kostkami, może nie wejść żaden atak. Jak
a
się
no właśnie, właśnie.
Nie jesteś na to nastawiony, to nie graj w tą grę.
Mamy tu mechanizm kostek, tak? Starcia tutaj są przez walki i czy to tak naprawdę... Znaczy, czy jak używaliście tej walki, tam walczyliście, to czuliście, że jest naprawdę cholernie losowa, czy to jakoś da się tam zrównoważyć, czy wam nie przeszkadzało tak bardzo?
Jest losowa, super, no to chodzi też tutaj. To znaczy, no masz karty, które możesz dużo zrobić, tam jakieś tam zagrywasz na poszczególne regiony, jakieś wydarzenia, one ci mają jakoś tam wesprzeć.
No to nie tak, że... to losowe i okej?
Tak.
Ty?
Boże. Czyli poczuł klimat. Warfel, powiedz jeszcze, jak tobie ta walka?
Słuchaj, no ja powiem tak, że grałem w tą grę dwa razy, raz z Slaaneszem, raz z Cinchem i dwa razy rzucałem kośćmi. Więc no okej, no jak się gra kornem, to rzuca się co turę. Oczywiście, jak się gra kornem, to rzuca się co turę, ale też to nie jest tak, no to jest zrobione z głową, że nie ma tak, że trafiasz tylko na szóstkach, więc są jakieś wielkie wahnięcia losu. Tylko tam trafiasz od czterech, jest to w miarę jakoś, myślę, do przełknięcia. No jak na Ameritrash to jest naprawdę spokojnie.
Znaczy, tak, tutaj nie ma walczymy tutaj zazwyczaj po to, żeby wyciąć całą ekipę przeciwnika. Tak, to nie jest tak, że my tam statystykę sobie jakaś obliczymy, że o super zaatakuje tymi jednostkami, to zadam tyle obrażeń. Głównie walczymy tam, każda walka ma na celu realizowanie jakichś tam celów tych indywidualnych bogów, na przykład Korn ma, tam dostaje jakby punkt za zamordowanie przynajmniej jednej jednostki w jednym regionie, czyli chcemy w jak największej ilości regionów przynajmniej jedną jednostkę zabić. Więc wystarczy nam zabić jedną jednostkę i to już sobie można mniej więcej skalkulować, że jak tam zadam będę trzy tak by kostki, to raczej mi się już prawie na pewno uda, już przy dwóch mi się powinno udać, więc to nie jest tak, że wystarczy coś tam mieć tak naprawdę. Te walki nie są tak kluczowe, na pewno nie można powiedzieć, że się wygrało czy przegrało przez jakieś tam szczęście, to tylko jak tam uatrakcyjnia rozgrywkę. Chyba tyle. Tak.
A powiedzcie mi, no to wrócę do tego, już będę to powtarzał, tego angielskiego. Czy tutaj jest podobnie jak z Midgard Quest z angielskim, trzeba tam jednak ktoś powinien znać, czy jest znacznie lżej, jeżeli chodzi o język?
Masz swoje własne karty, znaczy te karty są, widać, że są napisane przez autora karcianek, czyli wording za przeproszeniem jest dobry, ale na przykład grałem z kolegą, z kontinent ogarniającym angielski, który nie był pewien, co to znaczy conduct battle, że po prostu, że nie skumał, że on może, że karta korna, że po prostu przeprowadza się jeszcze jedną bitwę.
Czyli takie słownictwo po prostu specyficzne, tak?
Takie karciankowe po prostu, trzeba
no, być... Trzeba znać angielski albo mieć jakąś, nie wiem, spis, znaczy kartę tak naprawdę. Tylko
jak
mieć
rozumiesz
jakieś polskie opracowanie kart.
Znaczy w Midgard, chyba tutaj jest jeszcze też trochę lepiej niż w Midgard Quest, bo jednak tą talię można tam komuś powiedzieć, tak? Bo to bardzo proste są te karty, te talie graczy, a wydarzenia się czyta naraz, tak?
Ale każdy bóg ma chyba tylko 7 unikalnych kart, więc ściągawka z tego też nie będzie.
Tak, to chyba jedna gra i można opanować już nawet tam, tylko się spojrzy, już nie wiadomo.
No bo generalnie znasz swoje karty. Mhm.
A jak znowu z tymi zabłąkanymi duszyczkami z Agricoli, które się pojawią i będą chciały zagrać, czy mają w ogóle próbować? Jest sens ich wciągać w to?
Gra jest dosyć agresywna, czyli można generalnie tutaj część przynajmniej punktów zdobędziesz zabierając komuś innemu, tak? Że trzeba często komuś dać w ucho, ale też są takie mechanizmy, że jak przychodzi twoja tura, powiem tak, zdarzały się takie zawieszki, że naprawdę był analysis paralysis, że każdy w swojej turze tutaj naprawdę myślał, jak tu najbardziej wykombinować tak, żeby po prostu było dla niego najlepiej. Czyli jest też w czymś się zagłębić i nad tym pomyśleć.
Przemek, jak ty tam uważasz na ten temat?
Znaczy ja w ogóle jestem przeciwny jakimś takiemu bardzo generalizowaniu, tak dzieleniu graczy. No, po prostu jeśli komuś się spodoba klimat, spodoba historia i spodoba mechanika, to mu się spodoba gra. No, jest szansa, że każdemu się spodoba. Jeśli ktoś bardzo nie lubi losu i takich rzeczy, to mu się nie spodoba.
Bo na pewno gra nie jest familijna, tak? To nie jest taka...
Żale, no, jest. Ja w ogóle nie mam... No, gra wygląda świetnie. Cały ten pomysł z boską taką perspektywą też jest ekstra.
Nie, plansza jest oryginalny taki. Znaczy, były takie gry oczywiście, ale w tych uniwersum Warhammera, w tych klimatach fantasy to w sumie rzadko.
Plansza jest mroczna, karty są mroczne, gra jest mroczna. Nic tylko grać właśnie z dziećmi wieczorem po kolacji.
Z babcią.
Rodzinie, tak.
Potem wydawać majątek na psychologię.
To, co mi się podoba w tej grze, to jest... Nie wiem, jak to dokładnie określić. Są takie specyficzne, wymagane, czasami niedopowiedziane koalicje między graczami. Mm-hmm.
Takie tymczasowe, nie?
Tak, wymagana jest, na przykład, skrałem tylko raz, więc może to trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że Slanesha na przykład trzeba na początku trochę powstrzymać. Jak mu się pozwoli na szybki rozwój, to nie dość, że dostanie bardzo szybko dobry pierwszy upgrade, tam zwiększający pancerz kultystów, takiej podstawowej jednostki, to jeszcze... dostanie kolejne dwa regiony na planszy, które właśnie staną się tymi, które musi walczyć, więc zrobi się taka kula śnieżna i później ma znowu jeszcze łatwiej, szybciej zbliża się do zakończenia tego obrotu, tego swojego, tej karuzeli i wygrania gry. Więc to wczoraj się to ładnie udało tak wychwycić ten moment, gdy trzeba było go przystopować, dzięki temu się wyrównała gra. Podobno Slanesh dosyć często wygrywa, tak to może właśnie wynikać z takiego nieogrania graczy jeszcze, jak już pewnie z kolejnymi grami już wiadomo, kto ma jakie mocne, słabe strony i właśnie potrafią się tworzyć takie małe koalicje, że do wyrównywania poziomu między bogami w danym momencie.
Dlatego też trochę boję się, czy na trzech graczy nie było właśnie jakiego king-makingu tutaj mógłby być jednak. Czy ktoś
ja, rozumie... grałem na trzech graczy i chyba, przynajmniej na naszym poziomie, jak grałem drugi raz, to dobrze jest grać bez Slanesha, bo po prostu, jeżeli na przykład nie byłoby Korna, to nie miałby go kto powstrzymać. Może potem jakieś inne kombinacje, ale tak generalnie wydaje mi się, że trzeba grać bez Slanesha, a tak to też trzy osoby grało mi się świetnie. Wygrałem jako Cinch, to Meli mówił, że w jego grze nie miał szans.
Tak, właśnie wydało się, że Cinch ma zdecydowanie najtrudniej. Slanesha trzeba koniecznie powstrzymać przed tym pierwszym... Jeśli nie dostanie tego upgrade'u pierwszego, to już sytuacja wygląda inaczej.
Wiesz już, tak?
Bo każdy bóg tam ma swoją talię, inaczej się nie gra i to nie będzie takie na przykład mega powtarzalne, że siadam drugi raz jako Slanesh i wiem, co będę robił i jak ktoś się nie skuma, to po prostu przejdę przez grę jak walec.
Karty eventów, karty Starego Świata po prostu zmieniają te ustawienia na planszy.
Aha, okej.
Zupełnie się zmienia
sytuacja. Te wydarzenia bardzo dużo zmieniają, bardzo i kolejność to ma ogromny wpływ na grę. A te karty graczy w każdym regionie można zagrać tylko w sumie dwie karty, więc to często się tam sytuacja tak dynamicznie zmienia, że nagle nie możemy w ogóle żadnej karty w regionie zagrać. Ale głównie te eventy, te główne eventy bardzo zmieniają sytuację.
No, dobra, to podsumowujemy. Rządzi spoko się spalić, nie wiem, i tak dalej. Wafel, jak twoim zdaniem?
No rządzi jest wygrubaszona jeszcze, można tak chyba powiedzieć. Zdecydowanie.
Czyli zdecydowanie polecasz, Przemek?
Tak, gra rządzi. Ale czego żeśmy nie dodali jeszcze, też warto tutaj powiedzieć, że trochę podobnie jak w Middle-Earth Questie, ta gra od razu widać, że jest zaprojektowana pod dodatki po prostu. Tory punktów tam, ma się tam, takie bogowie mają jakieś swoje mana do wydawania. i one mają, są do 12, a wszyscy mają tam między 6, 7, a 7 maksymalnie można upgrade'ować tam bodajże na 9, więc to od razu widać, że to po prostu będzie jakiś dodatek, który pozwoli jeszcze bardziej zwiększać te, tą ilość tego, tych punktów akcji tam do wydawania do tych 12, bo w przeciwnym razie po co jest do 12. No, ale poza tym gra jest kompletna, na pewno nie ma czegoś tak jak Miller Quest, że brakuje jakichś kart. Tu jest sporo tego. Nie wiem, ile z tych eventów głównych, ale tam wychodzi w czasie gry tam bodajże 6, zależy ile tur będzie, ale sama ich kolejność naprawdę zupełnie zmienia grę. No, w swojej kategorii zdecydowanie gra rządzi. No
to... Różnych, powiedzmy, różnych eventów jest dużo więcej niż 6, z nich się bierze...
Tam... Nie, chodzi o to, że 6 w czasie gry wychodzi 6, 7.
Nie, bo tak, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że 6 eventów, które się mieli pół.
Nie. Każdy tur wychodzi jeden, a pewnie gra ma między 4 a 7 tur zazwyczaj.
No i jeżeli chodzi o mnie, to też muszę was poprzeć, tak gra rządzi, a więc powinniście się koniecznie zainteresować, bo to 3 osoby, które grały i to w sumie od zupełnie różnych doświadczeniach i jakichś tam spojrzeniu na gry, co wszyscy mówią, że rządzi.
A jeszcze... Który z was ma grę, bo chce się wprosić?
No właśnie... Ja mam wafel.
Ja mam, tak.
A czy gra chyba w ogóle jeszcze nie jest w sprzedaży tak naprawdę?
Już jest, już chyba z sklepu.
Chyba nie jest.
Jest,
chyba...
już jest.
U Igora można kupić.
Nie, bo w Wargamerze była wcześniej, ale jest już wszędzie, widziałem tam, tak, że...
A się szybko ale wydaje mi się, że w Rebelu już nie ma.
W Rebelu jest termin miesiąc.
To już chyba...
Bo... Już nie ma.
Już mieli, nie ma. Ale... mieli, bo rozmawiałem z Natanielem i tam miałoby się... Jest w sklepach, trzeba by się rozejrzeć. Natomiast warto jeszcze powiedzieć tam o cenie, że ta cena też nie jest mała, ale to jest mniej niż Middle-Earth Quest, tak? Co prawda gry są zupełnie różne tutaj, ciężko je tak porównywać.
Prawie 200 zł.
Tak, około 200 zł i tam wiadomo, jak się gdzieś zamówi z daleka, z Atlantyku, to tam można trochę zbić z tą ceną, ale to już nie jest takie łatwe.
$40 mniej więcej w Stanach. Mhm.
Excuse me. Kolejna gra, o jakiej jeszcze chcieliśmy porozmawiać, to jest Warhammer Invasion. Tu jest taka ciekawostka, bo gra nie jest sprzedawana jeszcze i trudno powiedzieć, kiedy będzie, czy to będzie miesiąc, czy dwa. Na pewno jeszcze sporo czasu, zanim się pojawi ona w sklepach. Natomiast udało nam się z Przemkiem zagrać wersję taką samą, jak będzie ta wersja sprzedawana. Natomiast to był jakiś egzemplarz prezentacyjny. I gra karcianka z typu LCG, tak zwanego, stworzona przez twórcę właśnie tych karcianek LCG, czyli Erika Langa, przeznaczona tylko i wyłącznie dla dwóch graczy. Rozgrywka, tutaj BGG pisze 15 minut, no może dla bardzo doświadczonych graczy, a wydaje mi się, że tak z pół godziny by trzeba było liczyć, no i o samej grze to trochę Przemek opowie, mam nadzieję. Proszę.
Tak. Staram się. Tu nie wspomnieliśmy właśnie wcześniej, jeszcze przy Warhammer, tą Chaos in the Old World, że właśnie Fantasy Flight kupił licencję jakiś czas temu i to widać teraz, że idzie z ostrą ofensywą na Warhammera. Koszty licencji muszą się zwrócić. Tu już Pancho wspomniał, że projektantem jest znowu Erik Lang, czyli dokładnie ten sam autor, który stoi za Chaos in the Old World. No, znaczy to pewnie sztab osób tam jeszcze stoi, ale on przynajmniej firmuje tą grę. To też Pancho wspomniał, że Lang stworzył te karcianki kolekcjonerskie w przyszłości, takie jak właśnie Gra o Tron i Call of Cthulhu, które potem tak została zmieniona filozofia sprzedaży tych gier z takich losowych boosterów dokupywanych do gry. Został ten zmieniony format na tak zwane LCG, czyli to Living Card Game. Nie wiem, czy to kiedyś było tutaj na antenie wspominane. Może warto tam dwa zdania powiedzieć, na czym to polega. Prawdopodobnie sprzedaż po prostu takich karcianek kolekcjonerskich trzeba bardzo spadać i wymyślono coś takiego, że też są sprzedawane tam takie zestawy z kilku, tam powiedzmy 30 czy na przykład kartek, takie boostery, ale one już nie są losowe. Jest z góry określona lista tak jakby kart, które znajdują się w każdym takim mini zestawie, co powoduje, że tracą sens jakieś takie wymiany, już nie ma takich kart unikalnych, które kosztują tam setki lub tysiące złotych na wymianach. Nie ma sensu kupowanie tam setek zestawów, żeby dostać tylko jakąś tą kartę. No zupełnie zmieniła się filozofia. I Gra o Tron i Call of Cthulhu zostały zmodyfikowane tak, aby stać się tym LCG. To znaczy się wybrano trochę kart, które trafiły tam do pudełka takiej podstawki po prostu. Kupuje się tam duże pudło, w którym jest ileś kart, które teoretycznie mają pozwolić na taką grę bez kupowania czegokolwiek więcej. Tu od razu można dodać, że z Grą o Tron podobno, bo akurat nie grałem, udało się to bardzo słabo, czyli właściwie nie da się grać praktycznie taką podstawową grą, a Call of Cthulhu już znacznie lepiej, ale i tak w czasie gry czuć, że brakuje niektórych kart, że tam takich podstawowych niektórych kart chciałoby się mieć po prostu po kilka sztuk i że najlepiej kupić albo dwie podstawki, albo tam jakieś boostery ewentualnie. A Warhammer Invasion jest pierwszą grą tak by zaprojektowaną od razu jako to LCG. I to bardzo czuć w czasie gry. Znaczy się, ta podstawka jest naprawdę zupełnie wystarczająca. Czuć, że te karty są dobrze dobrane i tak jakby zostały zaprojektowane, żeby być w takiej ilości dokładnie i służyć temu celowi, żeby ta gra już sprawiała frajdę, jak masz tylko to jedno pudełko i nie musisz inwestować ileś tam kasy w rozwój tej gry, to pewnie ma skusić więcej osób tak jakby do tego, żeby nie masz tą świadomość, że nie będzie ci to bardzo dużo kosztować. No dobra, ale o samej grze. Tutaj wracamy już do takiego poziomu przyziemnego, już nie jesteśmy bogami, tylko właśnie są cztery frakcje w grze. Mamy krasnoludów, mamy imperium, mamy chaos i mamy
orków.
To też jest różnica w stosunku na przykład do Call of Cthulhu, tam jest 7 frakcji. Tutaj są 4 i to bardzo dobrze według mnie, że jest ich mniej, ponieważ po prostu więcej kart przypada na jedną frakcję, tak jakby dzięki temu można coś bardziej sensownego z tego złożyć. Idea jest prosta. Każdy gracz ma taką, jest taka mini plansza, taka przedstawiająca stolicę swojego tam państwa, nazwijmy to. I ta każda stolica składa się z takich 3 stref. Jest strefa, z której można wyprowadzać ataki. Tylko jednostki wszystkie, które tam umieścimy. Jakby zawsze wystawiając jakąś kartę, decydujemy, w której strefie się ta karta będzie znajdować. Jeśli będzie znajdować w strefie ataku, to będziemy mogli atakować stolicę przeciwnika. Mamy druga strefa to są questy. Tam oprócz tego, że można zagrywać karty questów i wysyłać postaci do ich realizowania, co tam zawsze coś nam daje, to karty, które umieścimy w strefie questu, pozwalają nam dobierać więcej kart w kolejnych turach po prostu. Tak by decydujemy, ile będziemy dostawać kart. A trzecia strefa to jest strefa tam królestwa i ona przede wszystkim determinuje ilość surowców, które będziemy otrzymywać co turę.
Czyli taka ile gotówki, tak? Tak.
Tak. Te surowce są potrzebne tego, aby zagrywać karty. Tutaj jest podstawowa taka decyzyjność w czasie gry, gdzie wystawiamy, do której strefy, czy chcemy się nastawiać bardziej na rozbudowę na przykład naszego imperium, inwestując tylko w to królestwo, lub ewentualnie jeszcze, żeby dostawać więcej kart w questy, czy nastawić się bardzo ofensywnie na atak, liczyć na szybkie zwycięstwo. Każda karta prawie ma taki główny współczynnik, znaczy są dwa główne współczynniki, to jest tam koszt wystawienia. To jest tam trochę bardziej skomplikowane, tam są jakieś ikony lojalności i tak dalej, ale to nie ma powiedzmy...
Nie ma sensu, a powiedz jeszcze od razu...
No i drugi to jest ten moc, tak jakby jednostki, jest power po prostu. I ten power, w zależności od której strefie, ten power co innego daje. Jeśli jest w strefie ataku, to power się liczy tak by do ataków po prostu. Jeśli jest w queście, to każdy jeden power to jest po prostu jedna karta więcej dobierana, a w kingdom każdy power to jest jeden surowiec więcej.
A powiedz w ogóle, bo to ważne jest w karciankach, wygląd, jak ci podszedł w ogóle wizualna strona tej gry?
Tak, znaczy podstawowa zmiana w stosunku do poprzednich, do wszystkich karcianek właściwie, jakie znam, to jest to, że zrezygnowano z ramek, z tych obwódek takich białych lub czarnych, jak to zwyczaj jest. Grafiki zapełniają całą kartę, grafiki są świetne, to z pewnością. Oczywiście tam są dyskusje, czy nie mogłoby to być mroczne. Ta gra bardziej przypomina takie wesołe...
Warcrafta takiego bardziej, nie?
Wesoły Warhammer. Tak. Ale grafiki są z pewnością bardzo dobre i sama to jest ogromna przyjemność trzymać sobie te karty w ręku i oglądać te grafiki. Flaworki też są super.
Są takie skromne, to mi się podoba, bo nie lubię jak tam jest, nie wiem, 10 zdań, które mamy wprowadzić w klimat, ja tego nigdy nie przeczytam. A tu są dwa zdania, ale takie, albo jedno zdanie.
Tak jest właśnie w Middle Earth Quest, gdzie wychodzi jakiś ten i masz 3/4 karty, to jest...
Ale tam to jest naprawdę...
Potem jest... jedno zdanie tego, co trzeba wykonać.
Tak, ale... Sama jakby mechanika jest znacznie prostsza i w ogóle cała gra jest tak naprawdę prosta. Można wytłumaczyć dosłownie w 5 minut i my siedzieliśmy z instrukcją, musieliśmy jeszcze ją przeczytać i to w sumie nam zajęło, zanim Pancho zdążył tam zostawić wszystkie te elementy, to już właściwie przeczytałem tę instrukcję, to było dosyć proste. I mogliśmy grać. Ale to jest spora zaleta, bo przed Call of Cthulhu nie jest tak łatwo wytłumaczyć. Ona jest oczywiście bardziej skomplikowana, tamten systemy walk o karty, tam historii są ekstra, ale ta jest niby prostsza, ale wcale nie kosztem decyzyjności. Byłem właśnie bardzo mile zaskoczony. Głównie dzięki temu, że można no, cały ten podział na te strefy i zawsze decyzją, przede wszystkim kart jest więcej w tej grze. W Call of Cthulhu zazwyczaj dobieramy tylko dwie karty na turę, z których tam często jeszcze jedną trzeba poświęcać na jako surowiec przynajmniej przez pierwsze tury. A tutaj w Warhammerze mamy, znaczy zależy jaką mamy strategię. Na przykład jak my graliśmy, to Pancho poszedł na bardzo taki, chciał mnie zraszować po prostu szybko.
Tak, tak.
A, czyli nie powiedzieliśmy, kiedy gra się kończy. Gra się kończy, jeśli spali się dwie z trzech stref przeciwnika, a tam każda strefa ma tam ileś obrażeń, które może przyjąć.
Czyli, można... czyli tak naprawdę gra się kończy zwycięstwem takim militarnym, ale jak do tego zwycięstwa militarnego dojdziemy, czy lepszym gospodarką, czy większymi siłami, to może być już różnie.
Tak, można to naprawdę różnie rozwiązywać. Ja się nastawiłem na bardzo dużą ilość kart i dużo starałem się rozbudować surowce, tylko trzeba przeżyć ten etap takich, że cię przeciwnik atakuje. Tak. Miałem faktycznie sporo tych kart, bardzo dużą decyzyjność wówczas. Co jest też fajne w tej grze, nie ma czegoś takiego, że jakaś karta jest po prostu super. Bo jeśli jakiś bohater będzie naprawdę przypakowany, to on po prostu będzie bardzo dużo kosztował. Jego wystawienie, po prostu zamiast wystawić tego bohatera, można wystawić trzy inne jednostki.
Znaczy, tu mamy kwestię sporną, bo ja uważam, że tam jakiś kościół Sigmara, który miał mele, to był po prostu super, a był niezniszczalny, bo nie można było zniszczyć tego budynku.
Czy można zniszczyć niektórymi tymi, ale myślę, że tam to jednak trochę było źle zagrane bardziej. No, nie będziemy tam może wchodzić w szczegóły.
Znaczy, oszukałeś.
Znaczy, nie. Myślę, że Pancho mógł to chyba lepiej rozwiązać.
Znaczy, mnie się wydaje, że ta karta będzie miała swoje jakieś faku, tak? Będzie wytłumaczone.
Zobaczymy karty krasnoludów, które są mocniejsze znacznie w obronie. Znaczy, ta karta powodowała tylko to, że jeśli chciał mnie atakować znaczy jakimiś tekstami z kart, to zawsze musiał jeden surowiec za to zapłacić.
A generalnie nie masz surowców podczas walki, bo wydajesz na wystawienie jednostek znaczy, albo
ty miałeś
kart.
Taką strategię, przez którą miałeś mało surowców akurat.
Ale ty też miałeś mało, jak już atakowałeś, bo jednak te surowce wydaje się większość, tam zostaje jeden, a napisów na kartach, każda karta ma napis i to są jakieś fajne rzeczy. I naraz, że za każdą płacić, to jest naprawdę potężny kop w tyłek. Ja byłem sparaliżowany niektórymi decyzjami. No, ale nie wiem, no zobaczymy.
Ale to, co tam nie skończyłem myśli, że to jest fajne, że właśnie często widziałem, że ktoś na przykład miał już na ręce super fajnego bohatera, ale go nie wystawiał, bo nawet bardziej mu się opłacało wystawić jakichś trzech pomniejszych na przykład wysłać na różne strefy i inaczej zagospodarować.
No. A właśnie, tu jest ten fajny mechanizm jeszcze, że możemy strefy jakby wzmacniać ich obronność, tak?
Ach, tak. Można zagrywać jeszcze tam, też. Można zrobić, rozwijać strefy i tam to zawsze coś, jednocześnie to zwiększa punkty obrażenia, które może przyjąć dana strefa i jeszcze czasami różne karty, teksty na kartach wymagają tam właśnie tych rozwojów, tych stref i robią się takie fajne kombosy. No, jest naprawdę proste, ale jest fajne, z dużą decyzyjnością. Partia, jak wyjdzie raz, to może trwać 20 minut, ale my też graliśmy prawie godzinę. Potem jeszcze grałem z Zedem i raz mu zagrałem bardzo źle i też szybko się partia skończyła. Tam za bardzo postawiłem na jedną strefę i dwie mi się zostały zrujnowane, a potem mieliśmy drugą partię. Tutaj przebieg był trochę podobny do tej spancza, to może warto nawet powiedzieć. To znaczy się gra się kończy również wówczas, jeśli skończą ci się karty w talii. Wówczas po prostu przegrywasz. I w naszej partii z panczem też tak mieliśmy, że już moje już tam dwie, znaczy jedna już była spalona, a druga była już dosłownie tam zostały dwa punkty życia, ale udało mi się bardzo rozbudować, zabudować tam postaciami. I panczo już nie mógł kompletnie przebić się przez ten mur a ja dostawałem mnóstwo kart, więc zacząłem się rewanżować, coraz bardziej moja siła militarna rosła. Dosłownie została mi jedna tura, w której musiałem zwyciężyć, ponieważ kończyły mi się karty. Dobierałem tak dużo tych kart, że po prostu skończyła mi się talia. W ostatniej rundzie udało się przeprowadzić ostatni atak, wygrałem. I podobnie było trochę z Zedem, on grał chaosem, a ja wówczas grałem krasnoludami. Można powiedzieć tutaj, że każda, też są trochę asynchroniczne tak jakby te talie. Krasnoludy stawiają na obronę bardzo. Ludzie to przede wszystkim mobilność, znaczy się tam jednostki mogą się czasami przemieszczać między strefami.
To przypomina te frakcje z Neuroshimy, nie? Takie lekkie skojarzenia, takie inne.
No i ludzie też mają właśnie między tym ochronę Sigmara, tam są jakieś odporności i tak dalej. Chaos to jest przede wszystkim korumpowanie jednostek przeciwnika, tam, że one nie mogą nic zrobić, nie mogą brać udziału w obronie. A orki to po prostu brutalna siła, ale nie widziałem w akcji, że tak powiem.
Ale wydaje się to zbalansowane, nie? To jakoś tam...
Tak, jak grałeś, było bardzo, bardzo fajnie, bardzo było widać różnicę między tymi taliami, a mimo wszystko to się fajnie zazębiało i działało. No i chaos właśnie tak bardzo atakował i bardzo korumpował. To po prostu czasami właśnie to mi się zaupancza, że tam czasami wystarczyło jeden surowiec wydać, a to ogromnie zmienia sytuację, to korumpowanie jednostek przeciwnika, a mi chyba żadnej tobie się nie udało skorumpować tak naprawdę.
Znaczy dało mi się, ale ty tam jedną to łatwo tam...
No jedną łatwo, tak. Trzeba więcej. Miałem niesamowite problemy, tam chaos naprawdę było widać, co ta talia jest w stanie zrobić, jak zacznę tak naprawdę, jak się rozpędzić.
Jak nie masz tego Sigmara kościoła.
Ale krasnoludy mają, tak się potrafią rozbudować, że wiesz, się więcej przywracają sobie co turę punktów życia tych stref swojej stolicy niż tracą, więc to też denerwuje tego przeciwnika. No każda ma swoje silne i słabe strony.
A dobra, teraz jeszcze ten angielski jak zwykle, no to jest karcianka, to chyba się nie ma co oszukiwać, trzeba znać angielski, no. To nie przeskoczymy.
Nie jest jakiś język bardzo zaawansowany, ale...
Tak, dokładnie.
Jedno pytanie. Mhm. Takie w ogóle poboczne z punktu widzenia osoby, która już ma wszystkie półki zawalone grami i nie ma gdzie tego trzymać, bo widziałem pudełko jest takich sporych rozmiarów, ale ogólnie to są same karty i znaczniki i te takie plansze...
Tak. Pudełko jest jakieś... Między 50 a 100 razy za duże jest to pudełko, jak na zawartość prawdopodobnie. No w Call of Cthulhu są przynajmniej figurki Cthulhu, które zajmują trochę miejsca, a w tej grze nie ma nic po prostu, co było zadniało ten rozmiar. Można sobie zrobić...
Tych stref i tak dalej, one są w ogóle potrzebne? Oprócz tego, że tam się trzyma jakieś znaczniki?
No trzyma się znaczniki, których może być sporo, naprawdę nawet ponad 20, więc no te planszki raczej się przydają. Tym bardziej, że tam sama stolica ma jakiś bazowy power dla każdej strefy i to tak by tam jest napisane.
Po prostu zastanawiałem się, czy można to spakować w jakiegoś tam deckboxa i wrzucić sobie do placarza.
Na pewno. A słuchaj Przemek, jeszcze tak się zastanowić... No dobra, z tego, na którego się powoływałem ciągle, władcę drewnianych, abstrakcyjnych kosteczek, który by tam przechodził koło gry, ale nie tylko, też na osobę, która w ogóle nie grała w gry kolekcjonerskie albo w gier kolekcjonerskich nie lubi. Czy to znowu jest... Warto się tym interesować?
Warto. Ja nawet drugiego dnia zastanawiałem się, czy jest w ogóle jakikolwiek sens kupić drugie pudełko do tej gry, bo tak naprawdę wszystkie takie podstawowe karty, które nam są potrzebne, takie najważniejsze karty w talii, mamy po 3 egzemplarze, więc takich nie można mieć więcej. Tych bohaterów takich super, tyle, że mielibyśmy podwójnie, ale naprawdę rzadko ma się tyle surowców do wydania, czasami naprawdę to lepiej wystawić kilka tańszych jednostek. To jest bardzo fajny mechanizm, że wystawimy coś dużego, naprawdę okej, okay, ale równie dobrze mogliśmy to po prostu...
No tu będą takie dodatki właśnie prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia, że to, bo no oczywiście będą, tu nie ma co się oszukiwać, no, już nowe zapowiadane są, tak. Natomiast chodzi o to, że one będą... grać się podoba, chcesz grać po prostu sobie jakoś tam, zwiększać tą regrywalność jeszcze, a nie o to chodzi, że musisz tą talię budować za wszelką cenę.
Ale tu ewidentnie czuję po prostu, że chcę sobie zobaczyć więcej kart, więcej grafik pooglądać, mieć większą radość, okej, sobie kupię, ale na pewno, żeby lepiej się grało tą grą, tak by podstawkę, nie mam potrzeby kupowania więcej niż jednego pudełka.
Bo z Call of Cthulhu i z grą o Tron, to karciano chyba był taki problem, że wcześniej tak były prawdziwe CCG, tak? Były kolekcjonerskie gry karciana, tutaj rozumiem, że to jest zrobiona LCG od podstaw.
Tak,
stopnie też czuć
w mówiłem o tym.
Podstawowym.
Tak, no i trochę się też pewnie doświadczenie też tego twórcy, tak jak zmienił filozofię.
Tak, ale no, znaczy trzeba też sobie powiedzieć, że ona jest prosta ta gra, to nie jest tak skomplikowana gra jak na przykład Call of Cthulhu i no niektórych to może troszeczkę tam rozczarować, ale naprawdę decyzyjność jest spora, nie miałem zupełnie z tym problemu, nawet byłem pozytywnie zaskoczony. Mam oczywiście jakieś swoje wątpliwości, tak? Czy nie jest tak, że tam jedna partia zawsze będzie się sprowadzała do tego, czy tam ktoś zraszuje, czy mu uda się ten, czy drugi się już zdąży rozbudować do tego etapu. Trudno odpowiedzieć. Ale tak poza tym, no, bardzo mi się podobało. Graliśmy kilka razy, nawet o 4 w nocy, więc...
No to dobra, no to podsumowanie. Jak tam? Rządzi?
No rządzi.
Rządzi, tak? No dla mnie też,
rozumiem, że będziesz miał obie, tak? I Chaos in the Old World, i Warhammer Invasion.
No pan to na pewno.
No ja na pewno chciałem je sprowadzić najlepiej ze Stanów.
Invasion niestety dopiero za 2 miesiące będzie tak naprawdę. Tak.
Na październik jest zapowiadana.
No to, a przyszły miesiące, no tak, tak. Jest już zapowiedziany pierwszy tam booster o Skavenach. Znaczy, można powiedzieć, że w podstawce jest trochę kart elfów, tam i ciemnych elfów, i dobrej strony, ale nie graliśmy nimi i w ogóle to bardzo nie wiemy, do czego są te karty.
No, może to są takie na rozpoczęcie, żeby tam...
Żeby splasza dodać.
Znaczy można sobie do każdej frakcji po prostu dodać.
Tak, tak.
Ale
tak.
To chyba nie widziałem w ogóle. Tak.
Czy tam jeszcze
strzelaliśmy przez tymi Italiami, plus tam są oczywiście jednostki neutralne. No.
Nie, Przemek, tam jest jeszcze taki cały mechanizm tego draftu kart, nie?
No tak, nie czytaliśmy, że mu polega.
Nie czytaliśmy, ale ja tam przeglądałem te karty i one wyglądają fajnie, bo tam są jakieś sojusze wtedy między tą ciemną stroną, wiesz, niektóre karty są... Dużo takich rzeczy jeszcze ciekawych dochodzi do tej gry. Właśnie przy rozpoczynaniu rozgrywki na przykład, żeby się podzielić jakoś tą talią. Mhm. Znaczy konkretnymi kartami, może nie całą talią po prostu. Mhm. No dla mnie tak samo, jest gra rządzi, jest zdecydowany pewny zakup. Tu nawet chyba nie będę musiał specjalnie bawić, bo tam słyszałem, że cena ma być około 140 zł, jak te inne karcianki, no to już jest jakaś tam cena dla mnie do zaakceptowania jak na polski rynek. A więc też gra mi się bardzo podobała, świetnie wygląda, jest właśnie, to mi się podoba, że ona jest szybciutka. Jednocześnie prosta, są te dużo takich rozwiązań taktycznych i można tam prowadzić różnie tą rozgrywkę, w zależności od talii.
Tak.
I ostatnia taka mini recenzja, bo grał tylko z nas Wafel w tą grę i to tak... Nie była jeszcze taka rozgrywka, która pokazała wszystkie możliwości tego dodatku, bo będziemy mówić właśnie o Battlestar Galactica Pegasus Expansion. I tak troszeczkę nam przybliży tą grę Waffle, znaczy ten dodatek, bo uznajmy, że Battlestar Galactica jest tam wam znany. No nie będziemy tutaj opowiadać całej tej gry. Czym się różni, Igor, ten dodatek? Co dodaje nowego?
Battlestar Galactica Pegasus dodaje tak, Sylanskich liderów, to jest, ich się wybiera jakby jak normalne postacie, to znaczy jeden może być na grę, jedna osoba może wybrać, że będzie Sylańskim liderem i to jest postać, która od początku zachowuje się jak odkryty Sylon, ale nie wygrywa ani z Sylonami, ani z ludźmi, tylko ma swoją kartę agendy, czyli jakiegoś tam ukrytego celu i cel może być zarówno wygrywać, jeśli wygrywają Syloni, albo wygrywać, jeśli wygrywają ludzie, tylko oprócz tego jest jeszcze jakiś warunek, na przykład wygrywasz, kiedy przegrają ludzie, ale co najmniej raz się wypuścili przez śluzę, no o śluzie później, albo że siedzisz w więzieniu, albo że ludzie wygrali, ale wszystkie surowce mają na 2 lub niżej. Mhm. Czyli gra Sylońskim liderem jest dla takich super zaawansowanych graczy, którzy potrafią po prostu wszystkich przekonać, że są po ich stronie i jeszcze spełnić jakiś dodatkowy warunek.
A sprawdzaliście ten wariant akurat w praktyce?
Tak, pograliśmy, bo dzięki Sylon liderowi można grać spokojnie w 7 osób i właśnie graliśmy w 7 osób. I te agendy też są dla parzystej, jakby kiedy Sylon Leader zastępuje sympatyka, czyli przy czterech lub sześciu osobach gra się bez sympatyka, tak generalnie z nienawidzonego, no. To on ma takie agendy bardziej wrogie, a na 5 i 7 bardziej takie przyjazne.
A tak, no brzmi to bardzo fajnie, ale sprawdza się jak...
Znaczy tak, no my mieliśmy Sylonskiego lidera, który, to było dosyć zabawne, bo on bardzo bezczelnie zachowywał się jak odkryty Sylon i nam bruździł jak tylko się dało, bo okazało się, że agendę miał taką. Ludzie mają przegrać i właśnie to, mamy go albo wsadzić do więzienia, albo wypuścić przez śluzę, dlatego nam bruździł, tam się po prostu znaleźć za skórę jak tylko się dało, ale jakoś nie miał czasu się nim zająć, więc w końcu nie wsadziliśmy go do więzienia ani przez śluzę i nie wygrał. To jest wariant dla ekspertów. Tam wchodzi i teraz nie leci się do Kobola, tylko, no to chyba jest spoiler. To znaczy ja nie oglądałem serialu, to chyba jest spoiler. Teraz leci się na, nie 8 jednostek dystansu, tylko 7. Dolatuje się na pewną planetę i tam na tej planecie jeszcze jest oddzielna plansza, oddzielne lokacje, trochę inny cel. Też się zbiera te ikonki słoneczne, są oddzielne kryzysy tam. Do tego nie dolecieliśmy, więc się może nie będę wypowiadał. Mhm. No i jeszcze jest fajny mechanizm nowych skill cardów, tylko że to jest skill cardy, czy tam karty umiejętności, ja nie znam polskiej wersji, tak, to przepraszam.
Że jakieś karty umiejętności.
Karty są treachery, czyli jakaś taka zdrada. I tak, po pierwsze treachery to są karty pożyteczne dla Sylonów, bo one do wszystkich testów są negatywne. Plus jeszcze jest dodatkowy mechanizm, że są skill cardy, które niektóre można zagrać przed testem, on tam daje bonus, ale test zaczyna się nazywać reckless, czyli jakiś tam szaleńczy. Jeżeli podczas takiego testu wyjdzie jakaś konkretna karta treachery, to w ogóle dzieją się straszne rzeczy, takie naprawdę nieprzyjemne. Czyli jest dodatkowe ryzyko.
Czyli trochę też utrudnia, tak?
Czyli ludzie już w ogóle nie będą wygrywać.
Wydaje się, to Perpetka zauważyła, że gra staje się ciekawsza dla odkrytych Cylonów. No bo w podstawce odkryty Cylon to już chodził po tych swoich trzech lokacjach i tam nic ciekawego nie robił, a tutaj wygląda na to, że odkryty Cylon ma trochę więcej do roboty. No i jeszcze z dodatkowych rzeczy jest Pegasus, bo jest oddzielny statek, tak jak do Galaktyki, czy tak jak Colonial One. On ma 4 lokacje, no z nich za bardzo nie korzystaliśmy, bo były nowe, nikt nie wiedział, co one robią, więc kręciliśmy się głównie po starych. Ale tak, jest śluza powietrzna, przez którą można kogoś wypchnąć, no i on tam zostaje zabity. I to polega na tym, że odkrywa swoje karty lojalności, czyli zawsze warto wypchnąć admirała i prezydenta, żeby się upewnić, że są tak. Nie, poważnie. Okay. Się człowieka, to traci się morale i trzeba wylosować nową postać. Jak postaci się skończą, to kończymy, to przegrywamy, też nie można z tym szaleć. Są jeszcze 2 rodzaje jakichś tam dział superpotężnych, ale obarczonych jakimś ryzykiem. No i jest lokacja, z której nie korzystaliśmy, z maszynownia, że tam za odrzucenie 2 skill kartów najbliższy kryzys traktujesz tak, jakbym miał słoneczko, to Paper for Jump, nawet jeżeli tego nie ma. Czyli to jest takie...
A powiedz mi... Powiedz mi, Wafel, jak to jest z czasem rozgrywki? Bardzo się wydłużył?
Nie. Znaczy, my graliśmy w 7 osób, z czego 3 były nowe, więc generalnie...
Musiało być długo, no.
I podstawki, ale nie, opędziliśmy się właśnie w 3 godziny, no tylko, że ludzie nie wygrali, tak? Jeszcze cała ta nowa sekcja była przed nami, ale ta cała nowa sekcja trwa jedno przygotowanie do skoku, więc to nie jest aż takie długie, no.
Ja gdzieś czytałem, nie wiem czy to prawda, że w Pegasusa można grać bez podstawki, tak? Znaczy, pewnie tam skill cardy są potrzebne, ale czy można zagrać bez tej głównej planszy, czy to jest jakaś plotka?
Nie, to wydaje mi się, że na samym Pegasusie no nie polecisz, bo tam nie ma ani więzienia, ani no nic tam nie ma na samym Pegasusie. Żeby grać na samej tej nowej planecie, nie wiem, może to instrukcja wisi w internecie, to trzeba by przeczytać, bo nic takiego nie kojarzę.
A powiedz mi jeszcze, jak ci się wydaje, czy w ogóle teraz warto grać samą podstawkę, czy jak już poznałeś dodatek, to nie widzisz w ogóle chęci grania tylko w samą podstawkę, tylko koniecznie z dodatkiem?
Ja, ten dodatek tak naprawdę nie zmienił dużo, tylko dodał fajne rzeczy. Znaczy tak, ten Cylon Leader jest fajny, wygląda na to, że właśnie odkryci Cyloni też mają więcej do roboty. Znaczy nie widzę powodów do nieużywania go, może tak. Mhm. Tak bym to nazwał. Nie widzę powodu do nieużywania go, bo on nic nie psuje, tylko dodaje kilka nowych rzeczy. A, i co najważniejsze, wyrzucona jest stara karta Investigative Committee, to że wszystkie karty gra się odkryte, i nowy Investigative Committee gra się wszystkie karty odkryte oprócz tego Destiny, oprócz tej talii przeznaczenia. Czy już nie da się tak tych testów nie da się tak na zero, na równo się. Mhm. Bardzo to utrudniło.
Czyli trochę utrudniło, trochę tam jest nowych jakichś takich uatrakcyjniających dla Cylona. Na przykład.
Jest trochę urozmaicenia, no to nie jest to chyba jakiś must have, ale jak ktoś to ma, to naprawdę nie widzę powodu do grania bez tego. Fajna rzecz.
No ja przypomnę, że Galacta póki co powiedziała, że w tym roku się nie pojawi dodatek, ale podejrzewam, znaczy tak zasugerowali, że
wydadzą, się w następnym.
Że wydadzą, a więc jak nie w tym, to wiadomo, prawdopodobnie na początku przyszłego może. Zobaczymy, no.
Mam wrażenie, że widziałem gdzieś zapowiedź, że będzie.
Tak jakby, nie, ostatnio może... była. Tak. Znaczy była, że będzie, ale nie w tym roku, tak?
Czy jeszcze mi się trzeba powiedzieć o cenie, tak jakby, no cena, przynajmniej tak angielska jest taka, sama, taka jak tak. Podstawki, więc to jest pewnie zniechęcające.
Właśnie, ale tam oczywiście jest dużo mniej rzeczy, nie? W dodatku.
No zdecydowanie nie, ale cena jest troszeczkę chyba niższa, znaczy jednak o te parę dyszek, znaczy dalej kosztuje tyle, ile na przykład Stone Age powiedzmy, ale czyli ile samodzielna gra, ale od podstawki jednak jest chyba troszeczkę tańsza.
A są, w międzyczasie po prostu ceny poszły w górę.
No okej, ale generalnie taka gra spoko, tak? Po jednej rozgrywce.
Myślę, że tak na poziomie spoko, no do wypasienia to musiałbym jeszcze zagrać. Mhm. Are you ready for a
war? No i na koniec, skoro dzisiaj mamy do czynienia z Amerish stacją, czyli rozmawialiśmy o 4 grach z Fantasy Flight Games, które mniej lub bardziej należą do gatunku Amerish Trashu.
Czy to jest audycja o Amishach? Czy Amisze grają w Ameryce?
Wracając do tematu, przygotowaliśmy cykliczny top 5 i chcieliśmy właśnie podać najlepsze gry, które zaliczamy do gatunku Ameritrash. Tutaj wiadomo, ten gatunek jest, no definicję tutaj ciężko ustalić, szczególnie dzisiaj, gdzie te gatunki się strasznie wymieszały już. A więc pozostawiam wam wolny wybór, wy sami stwierdzicie, które się nadają do tego gatunku i które waszym zdaniem są najlepsze w obrębie tego gatunku. No i Josh, twoje top 5 Ameritrashu.
Dobrze, Josh będzie mówił o Ameritrashu. No nie jestem specjalistą od Ameritrashu, dużo takich klasyków nie, oczywiście jestem, ale dużo klasyków mnie jeszcze czeka. No, grałem jakiś Twilight Imperium w Cosmic Encountera, który jest przynajmniej dla mnie taką ikoną Ameritrashu. W poczekalni mam 3 gry, dlatego że grałem w nie raz i były to bardzo specyficzne rozgrywki, które nie pokazują chyba pełnego pazura gier. No to jest właśnie Battlestar Galactica. Graliśmy w 4 osoby, nie wsadziliśmy nikogo do więzienia i ogólnie skończyła się gra bardzo nagle. Arkham Horror, pierwsza przygodówka moja, w którą zagrałem, pomimo tego, że tam w zasadzie ciągnie się karty i rzuca kośćmi, to klimat jakoś czułem, bo Lovecrafta lubię i mi się podobało. No i Duna. Też jakaś tam ikona Ameritrashu. Grałem raz. Też była bardzo specyficzna rozgrywka, długa, negocjacyjna gra, ale kiedyś będę chciał jeszcze spróbować. No i tak na 5. miejscu mam Mall of Horror, jako taką grę negocjacyjną o zombiakach. Było już parę razy mówiono o niej, więc podoba mi się w odpowiednim towarzystwie i z chęcią zawsze przysiądę do gry. Na 4. miejscu mam grę o Tron. Nie wiem, czy to można nazwać Ameritrashem, ale jest klimat, są negocjacje, jest bezpośrednia interakcja. Gra, która myślałem, że w ogóle mi nie podejdzie, ale zagrałem i pomimo dość długiego też czasu grało mi się bardzo przyjemnie. I w każdej chwili będę chciał jeszcze pograć, żeby wbić komuś nóż w plecy.
Ja się dołączę wtedy.
Dobra. Na 3. miejscu Last Night on Earth. Czyli to już też taki typowy rzucanie kostkami, zagrywanie kart, niezbalansowane strony, ale ogólnie zabawa jest super fajna, pod warunkiem, że też są odpowiednie osoby. Do tej pory pamiętam jedną rozgrywkę, z której zresztą Igor też grałeś, z kolegą RPGowcem, która jeszcze po nocach mi się śni.
Nie, no ale z tym kolegą to cokolwiek byśmy nie
tak,
grali.
Tak,
to byłaby
tak, ale
to
ale
została nie gra, no kolega.
To kolega wstał te topy.
Ale Last Night on Earth, miła, fajna gra, jak jest odpowiedni klimat, szczególnie tam gdzieś w środku nocy, super się gra. Na miejscu 2. Nexus Ops, no, gra, która jest praktycznie już nie do dostania. Podoba mi się z tego względu, że wymusza na graczach atakowanie. Nie wygrasz, jeżeli nie wparujesz komuś do bazy, nie pozabijesz mu jednostek. Fajna, całkiem szybka i wygląda obłędnie. Jeszcze bym musiał spróbować zagrać z nią w jakimś ultrafiolecie. No i na 1. miejscu Middle-Earth Quest. Trochę samego mnie zaskakuje, ale na 1. miejscu dlatego, że w sumie najbardziej w tym momencie z tych wszystkich gier mam ochotę w nią jeszcze raz zagrać. Pewnie jakbym zagrał w Chaos in the Old World albo Warhammer Invasion, to by się znalazły tutaj gdzieś. Bardzo zaciekawiły mnie po waszych relacjach.
Mm-hmm.
I to tyle.
Dzięki. Waffle? Twoje top 5?
No ja w top 5 może poczekalnie są takie honorable mentions, takie gry, które wypada wspomnieć. To jest właśnie Nexus Ops, ale to już powiedział, że to taka klasyka, po prostu ikona. No i Titan. Titan jako gra nieprzystępna, z jakimiś wiadrami kości, eliminacją graczy, Dinoza z roku 80. Nie będę się jakoś tutaj rozgadywał, bo sam grałem w to dużo mniej niż bym chciał. Ale po prostu tak chcę wspomnieć, no bo nie wypada nie wspomnieć. No i Battlestar Galactica już po prostu mi do 5 nie wszedł. Uwielbiam grę, ale do 5 jakoś mi nie wszedł. No i teraz 5. miejsce, StarCraft. To gierka sprzed 2 lat, no czysty Ameritrash, z fantastycznym klimatem, z wielką konfliktowością.
No taki nieczysty jednak, bo ta mechanika to taka...
Są punkty zwycięstwa, tak, masz rację. No. Nie, ale znaczy czysty... Okej, dobra, nie ma w tej chwili czystych Ameritrashów, oprócz dinozaurów w stylu Tytana, tak? Które są chociażby punktów zwycięstwa albo coś tam takiego. Mhm. Zaczął też o kurczę, no Eurogram należy powiedzmy tym zaspokajanym królom należy podziękować, że dzięki tym listwom, jakimś tam punktom nasze amerytraszowe ukochaństwa stają się fajniejsze, tak? Dziękujemy.
Dokładnie.
No StarCraft fantastycznie wykonany, wbrew pozorom da się zagrać całkiem szybko, dynamicznie, też można trochę posojuszować, ale generalnie trzeba atakować, cisnąć. Gra bardzo taktyczna, ja zawsze bardziej lubiłem taktykę niż strategię. No, klasyk. Czwarte miejsce, Mall of Horror, to już powiedział, no, krótka, łatwo wytłumaczyć, fantastycznie wydana, po prostu bardzo klimatycznie, no, wymaga 5-6 osób. Znaczy, ja już tak, w tą grę już się nagrałem, już ją zdążyłem sprzedać, ale sentyment do niej mam po prostu przeogromny i teraz jak ktoś mnie zaprosi, to też zagram. Trzecie miejsce, Chaos in the Old World. Znaczy, tak też się zdziwiłem, ale faktycznie to jest trzecia od góry gra, w którą najchętniej bym zagrał w tej chwili, faktycznie. To tego się nie spodziewałem. No, o tym powiedzieliśmy, to nie będę się rozgadywał. Drugie miejsce, Twilight Imperium 3. Z dodatkiem, bo w podstawową wersję grałem raz i już nie pamiętam w ogóle, jak to szło. No, Twilight Imperium 3, no to wiadomo. 8 godzin, 3 ławki szkolne, 6 albo 8 osób, albo, no nie, 8 to nie, 4 albo 6 osób. Potwór, ale klimat jest tak głęboki, tak mi odpowiada, że po prostu każda sekunda z tych 8 godzin spędzona nad tą grą naprawdę daje mi poczucie niesamowitego wkręcenia i czystej radości z grania. Chyba nigdy w to nie wygrałem i pewnie nigdy nie wygram, bo to gra jest całkiem taka, że można pokombinować, ale po prostu dla samego klimatu, no, poezja, fantastyczna gra. Chociaż gdyby była jeszcze chociaż troszeczkę bardziej rozbudowana pod względem zasad, to już chyba zapadłoby się pod własnym ciężarem. Więcej rozbudowywać chyba nie należy. Zauważcie, że większość tych modów to ją raczej troszeczkę upraszcza.
No, no i może jeszcze doczekamy się jakiejś wersji light już.
No to Twilight Imperium 3 Light to taki StarCraft z tego wychodzi troszeczkę.
No w sumie tak.
Taki odrąbany jest dużo rzeczy i zostaje czysta sieczka. No, no dobra, zostawmy. No i na pierwszym miejscu klasyka Dinozaur z roku 77, wydany przez FFG w formie praktycznie niezmienionej, oprócz tam rozbudowania Cosmic Encounter. No Cosmic Encounter to jest zupełny młot na eurograczy, to znaczy jest niezbalansowany, jest losowy, jest absolutnie fantastyczny, to znaczy głębia, jakoś rozbudowanie, bogactwo tej gry jest naprawdę niezwykłe, bo dostajesz w podstawce, na pewno niedługo dodatek, 50 raz, każda jest, i to nie jak w Small Worldzie, że masz tam, że ci dostają punkty w krzakach, a ci dostają punkty, nie wiem, w burkach, czy w Cosmic Encounterze naprawdę każda rasa jest zupełnie o 360 stopni od drugiej, czyli macie 50 razy 360 stopni, to naprawdę w głowie się kręci. I jest fantastyczna. Wada jest taka, że trochę ciężko ją wytłumaczyć, bo kart jest dużo rodzajów, jest dużo języka, dużo angielskiego, ciężko kogoś do tego posadzić, ale jak chwyci, to naprawdę takie bardzo eurogrowe osoby też się dobrze bawiły i chciały zagrać drugi raz, bo naprawdę jak na początku wydaje się, że tam jest takie makao w połączeniu z wojną, że kto ma lepszą kartę, ten wygrywa, ale już w połowie pierwszej gry wszyscy chwytają, że takie możliwości, jakieś myki takie taktyczne, jakieś pomysłowe można tam robić, to się w głowie nie mieści. No w Cosmic Encountera można grać do śmierci i się tego nie przegra całego. Numer jeden.
Mhm. Dzięki. Przemek, twoje top 5?
Tak, moje top 5 to największe pytanie jest o numer jeden, który mam. No, ale Age serce mi podpowiada, Steam, że
takich tu nie chcemy.
nie, ale zobaczcie.
Rozłącz.
Poczekanie. Poczekanie mam. Też mam Mall of Horror. Prawda, mówiłem, że nie lubię gier negocjacyjnych, ale tu czasami grywam, a ostatnia partia naprawdę była po prostu znakomita. No, nieprawdopodobne rzeczy tam się działy i zdecydowanie zasługuje na to. Gra jest dosyć szybka, też oczywiście, jak mówi Wafel, łatwo wytłumaczyć. Klimat jest super. Zasady są trochę tak jak w Pirate's Cove w pewnym sensie. No dobrze, to jest moje poczekanie. I druga rzecz poczekania to jest Betrayal at the House on the Hill. Tu mam trochę wątpliwość, grało mi się bardzo fajnie, oprócz tego, że miałem wrażenie, że tylko część osób w tej grze ma się szansę dobrze bawić. Tam też są, każdy gracz ma trochę inne tam warunki zwycięstwa i akurat było tak, że jedna osoba miała jakiś tam quest, a reszta musiała go powstrzymywać, no więc ta jedna osoba miała dużo do roboty, a reszta miała trochę mniej, ale poza tym było śmieszne.
Znaczy gra jest fajna, tylko mnie tam po prostu to czyta się po prostu jak książki te karty, to tam jest po prostu tyle, siedzisz i czytasz. To jest trochę tak mnie dobijało.
Na piątym miejscu, tu też może trochę, nie wiem czy Emerytrasz, ale tak mi serce mówi, że to właśnie Pirate's Cove. Jest ogromna losowość, klimat jest niesamowity, oczywiście gra jest lekka, w sensie rodzinno, taka piracka, ale nie każda gra musi być o zombie, prawda? Czy o Mroczny Świat Warhammera. To jest zdecydowanie bardzo sympatyczna gra. Można sobie trochę poturlać kostkami. Na czwartym miejscu mam Warhammera Chaos in the Old World. Co prawda tylko jedna rozgrywka, ale bardzo bym chciał zagrać za jakiś czas. Na trzecim Fury of Dracula.
Czyli nowy wampir, tak? Była to wampir.
Tak.
No to wiadomo.
Na drugim mam StarCrafta, o którym już wszystko powiedział pewnie Wafel. Ale StarCrafta na dwie lub trzy osoby. To jest wyśmienita gra, szybko wszystko idzie, bo to jest jednak... Też trochę dzisiaj nie mówiliśmy, w których gry są takie, bo to jest też spora zaleta, że tak szybko przed kolejki lecą, tak? W Middle-Earth Quest trochę się potrafi właśnie ciągnąć, a też jest zaleta Chaos in the Old World, że tu jest każdy robi po jednej akcji, tak jakby, więc nie ma w ogóle przestoju w grze, wszystko idzie cały czas bardzo szybko, gra płynnie się toczy, jest bardzo fajnie. StarCraft na 2-3 osoby. Więcej jest też przede wszystkim trochę trudno ogarnąć sytuację tak na planszy i tworzą się jakieś takie mini koalicje. Znaczy nie koalicje nawet, tylko pary właśnie, które ze sobą walczą, to chciałem powiedzieć. I na pierwszym miejscu Neuroshima Hex. Dopiero później o tym pomyślałem, ale według mnie to jest zupełnie spełnia warunki zresztą.
No, oczywiście.
I sukces na rynku amerykańskim, nawet też tak graczy też to trochę o tym świadczy. To jest taka hybryda trochę i wojennej i amerytraszowej gry.
A mnie to jest logiczny abstrakt, no ale dobra.
Ale
ma mnóstwo klimatu.
W fortecy amerytraszowej, czyli na tym blogu, no to tam jest zaliczana do ich tam gier, tak?
Nie, ale ma mnóstwo klimatu. Znaczy oczywiście trzeba też trochę się wczuć w klimat, tak? Albo się wczuć, albo nie.
Tak. No, śmieję się, ale dla mnie jest bardzo logiczna i bardzo sucha.
Mhm. No ale logiczna gra nie może być tak naprawdę w pewnym sensie losowości, doboru i ten też asymetryczne warunki, tak jakby te armie są zupełnie różne i tony klimatu dla mnie te jednostki, no tak. No
poza tym mówiłem tą grę. Myślałem, że będzie Age of Steam na pierwszym.
Przemyci tam.
I na miejscu zero.
W trzeciej edycji z tymi plastikowymi pociągami, czturki.
To się wytnie. Ja jeszcze swoją listę szybciutko, tą top 5. Ja mam w sumie taką zasadę, że nie wrzucam do top 5 gier, które grałem tylko raz, dlatego po prostu jakbym tylko wprowadził te gry, o których dzisiaj mówiliśmy, to po prostu lista byłaby zupełnie inna, kompletnie. Tak więc te gry mam tylko w poczekalni, czyli Warhammer Invasion, Middle-Earth Quest i Chaos in the Old World. A trzy gry, które zdecydowanie by się znalazły pewnie w samej czołówce top 5, ale bym chciał jeszcze zagrać. No trzeba to zweryfikować. Na razie to był
Warhammer Invasion to też nie jest. Trudno amerytaszu mówić o karciankach po prostu, tak by, że to jest jakaś kategoria tego typu w ogóle.
No, tak. Chodzi o jakiś klimat, wiesz, no taka no, bardzo ogólna. No. No i jeszcze bym w tej poczekalni umieszczę Warrior Knights, który podobał mi się. W sumie mało w niego grałem i leży u mnie. Ale jak grałem te dwie czy trzy rozgrywki, to było fajnie. Za każdym razem było fajnie. Natomiast top 5. Piąte miejsce Nexus Ops, o którym Marcin już mówił. Ciekawie wykonana gra i taka, pomimo że jest dużo tych rzutów kostką, ale ta mechanika tam ma jakiś sens. Tam po prostu, jeżeli wysyłamy kogoś, jakieś siły do walki, no to wiemy, co chcemy osiągnąć, tak? I tam się nie ryzykuje po prostu, że rzut nam się uda i po prostu rozbijemy większą, silniejszą armię. Nie, tam to jest całkiem sensownie skonstruowane. Pomysł na rozgrywkę jest fajny, ta plansza taka, że na środku jest jakaś tam jakieś cele rozgrywki, można powiedzieć. No, dużo ciekawych takich pomysłów. Czwarte miejsce, Mall of Horror, o którym po prostu mówiliście bardzo dużo, a więc u mnie też jest, też popieram, fajna, klimatyczna, negocjacyjna gra o zombiakach. Trzecia pozycja, gra o tron. Grałem tylko raz w życiu tą rozgrywkę i to trochę łamię tą moją zasadę, że powiedziałem, że nie wrzucam gier, ale o tej grze tyle słyszałem, tyle się naczytałem i raz zagrałem i czytałem tyle książek z cyklu Gry o Tron, no to stwierdziłem, że można. Niech ona się znajdzie w top 5, ona jest tego warta. A na pewno nadrobię z tymi rozgrywkami jeszcze. Drugie miejsce, no jedyna gra, której nie wymieniliście na moim, i która się znajduje na moim top 5, to jest Robo Rally. Zaliczyłem ją do Emery Trashu, można powiedzieć.
Ja też myślałem o tym.
A więc taka gra, w której dowodzimy, no zależy jaki tryb rozgrywki przyjmiemy, ale dowodzimy robotami, programujemy je, one walczą na planszy. Jest wiele takich typowych dla gier sieciowych trybów, czyli walka o flagę, jakaś tam dominacja, jakiś deathmatch, jakiś wyścig, ale bardzo fajnie to skonstruowane jest i ciekawa pozycja, warta uwagi. I pierwsze miejsce zdecydowanie Battlestar Galactica. To jest gra, którą pierwszy raz zagrałem, nie znając w ogóle serialu, i mi się tak spodobało, że zacząłem ten serial oglądać, pomimo że gdzieś tam zaległem na 6. czy 7. odcinku tylko. To gra jest zdecydowanie najfajniejsza, znaczy przeze mnie, tak uważam, że jest to zdecydowanie najfajniejsza gra kooperacyjna, jaką spotkałem. Za każdym razem, ja wiem, czuję ten klimat, świetnie mi się gra. Są partie oczywiście słabsze i lepsze. Te słabsze to są takie, gdzie ten Cylon szybciej zostanie wykryty, i te lepsze, gdzie do końca gry nie wiadomo, kto był tym Cylonem i jest walka tam sił dobrych ze złymi siłami. Nigdy nie byłem Cylonem jeszcze, to trochę mam niedosyt, ale gra jest na pewno warta uwagi i najlepsza z gier, które tutaj ogólnie zaliczyłem do Emery Trashu. Choć pewnie teraz by została wymieciona może przez Chaos, ale nie wiem. Tu muszę jeszcze pograć w tamte gry. No to tyle. Chciałem przypomnieć, to będzie znowu to trudne słowo, że nagrywaliśmy Amerisz Stację, czyli 37 odcinek Planszo Stacji. No i przypomnę, z kim nagrywałem. No przede wszystkim byłem ja, Marek Pańczyk Pancho, i do tego przede wszystkim, tak. Ale nie. Last but not least, tak, jest, wymienię, ma po kolei Marcin Jasz Krupiński.
Do usłyszenia.
Przemek Male Gumułka.
Żegnam.
Igor Wafel Kwiatkowski.
Cześć, na razie.
No i dziękuję właśnie wszystkim. To był 37 odcinek Planszo Stacji i zapraszam na kolejny odcinek 38. Blackguard did battle with the Knights of the Blazing Sun. Through blackened lands they met to do bloody war. Within the Reichen Steamtake factory they fought for conquest and very heavy metal.